Witam Państwa w ramach cyklu Oblicza Historii, cyklu, który jest realizowany w przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Dzisiaj mam przyjemność gościć doktora Witolda Magińskiego.
Dzień dobry.
Historyka, badacza dziejów najnowszych, przede wszystkim PRL-owskich służb specjalnych. Oczywiście historyka związanego z Instytutem Pamięci Narodowej. Zajmującego się przede wszystkim PRL-owskimi służbami specjalnymi, autor licznych artykułów naukowych, konferencyjnych, występów także. Autor monografii na temat Departamentu I MSW, czyli PRL-owskiego wywiadu. I obok Magdy Dźwigał, współredaktora Leksykonu Bezpieki. Tutaj taka niespodzianka, do tego wrócimy. Pokazuję Państwu pierwszy tom, ale prawie już czwarty w druku, a ten tom czwarty jeszcze, proszę Państwa, dzisiaj wywołamy, bo jeden z bohaterów afery Bergu będzie uwieczniony w tomie czwartym.
Ale ta nawet na okładce.
Nawet na okładce. To się sprawa jeszcze wyjaśni, pokaże. Dzisiaj chcemy rozmawiać o czymś, co obrosło tyloma legendami. Ja dzięki uprzejmości Witolda Bagińskiego dostałem od autora artykułów na temat afery Bergu. Liczne książki, teksty, skany dokumentów, żeby się przygotować. Mniej więcej, proszę Państwa, między tym momentem, kiedy siadałem do całej sprawy, a dzisiaj, no to już mniej więcej mam to poukładane, ale to jest chyba najbardziej skomplikowana w ogóle operacja, rzeczywistość, z jaką mamy do czynienia po II wojnie światowej. Tylko przypomnę, bo ta książka też nam się dzisiaj pojawi, książkę Stanisława Mackiewicza, Od małego Bergu do wielkiego Bergu. Czy ono najbardziej komplementarnie opisuje całą
historię? Jest zbiór broszur, także to jest w zasadzie połączenie kilku różnych wydawnictw, i mniejszych, i większych. On był publicystą, w związku z czym to jest praca dziennikarsko-publicystyczna, więc to nie jest opracowanie oczywiście takie wprost. On takich możliwości, żeby to opracować, tak głęboko nie miał, ze względu na to, że dostęp do dokumentów źródłowych był ograniczony, ale te dokumenty, które mógł zdobyć, opublikował i bądź co bądź przyłożył rękę do tego, że ta cała historia przybrała wymiar aferalny, z tym, że nie on sprawił, że to była afera, tylko on po prostu przyłożył rękę do nagłośnienia tej całej historii, która w środowisku emigracyjnym była uważana za olbrzymi skandal. Tu mówimy o latach 50., a konkretnie o ich połowie. To też warto dopowiedzieć, bo to jest dla całej historii istotne, że w zasadzie ona się dzieje w okresie powojennym, właśnie do połowy lat 50.
No dobrze. I teraz takie rodzi się pytanie. Ono się zawsze we mnie rodziło, jak tego tematu dotykałem. Zresztą na przykład cała historia opisana na Wikipedii to jest konglomerat różnych sklejek. Ta operacja...
Tak zwany groch z kapustą.
Groch z kapustą, delikatnie mówiąc, ale to już jakąś taką, nie mówię, że celową, ale pachnie dezinformacją. Więc rodzi się pierwsze pytanie, drogi Witku. O jakiego rodzaju sferze mówimy? Zroście jakich rzeczywistości, kiedy mówimy o aferze Bergu? Bo tu mamy i motyw operacji specjalne, i bynajmniej nie wywiadu, żeby było ciekawiej. Do tego też dojdziemy. I pewną aferę natury politycznej i współpracę z wywiadami zagranicznymi, które realizowały stronnictwa polityczne, i w ogóle spory wewnątrz emigracji bardzo poważne, które jak gdyby, można powiedzieć, wciągnęły liczne działające na wychodźstwie stronnictwa polityczne w spór. No w ogóle to jest tyle rzeczywistości, tyle warstw. Jak to poukładać? Od czego to trzeba zacząć?
Tak, ta tematyka jest bardzo skomplikowana. Jeszcze na potrzeby tego spotkania przygotowałem taką prezentację, która częściowo była przeze mnie pokazywana ponad rok temu na konferencji, która tutaj była o wywiadzie emigracyjnym. Tam po raz pierwszy opisałem w ogóle, na czym polegała operacja Ośrodek, która jakby była sednem, jeżeli chodzi o bezpiekę przy tym wszystkim.
Tylko powiem taki fałsz, który jest właśnie na Wikipedii, że odsyła do operacji Cezary.
Tak, no te operacje były prowadzone przez jeden departament, przez Departament III Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w podobnym czasie, można powiedzieć, że równolegle do siebie, natomiast no, one po prostu dotyczyły innych środowisk. Operacja Cezary wiązała się ze środowiskiem delegatury zagranicznej Zrzeszenia WiN, więc to było środowisko wywodzące się z dawnego oddziału szóstego na emigracji. Tam niektóre osoby związane z AK w tym wszystkim uczestniczyły, więc to jest troszeczkę jednak inne środowisko i tam mieliśmy do czynienia z stworzeniem fikcyjnej piątej komendy WiN, którą tworzyli funkcjonariusze, agenci, osoby nieświadome. No i dzięki temu rozpracowywano tę delegaturę zagraniczną WiN-u, której to takie centrum działające wobec Polski Ludowej funkcjonowało w Niemczech. Natomiast no, Niemcy będą tutaj bardzo istotne także w historii związanej z operacją Ośrodek. Jak mówię, obie operacje były prowadzone w podobnym czasie. Operacja Cezary jest dużo bardziej znana, Ośrodek jest znany mniej. Natomiast polscy badacze tą tematyką się interesowali już dosyć wcześnie, bo jakby ponieważ to się stało znane już w latach 50., to na początku to po prostu była publicystyka, taka czasem bardzo żarliwa publicystyka polityczna. Natomiast ta afera Bergu wracała potem ile razy. Ona była punktem odniesienia i dla propagandy PRL-owskiej i w tych dalszych walkach między emigrantami, ale także no, po 90 roku, kiedy o pewnych sprawach można było już pisać w sposób otwarty w Polsce, badacze się tym interesowali. Przede wszystkim badacze zajmujące się dziejami polskiego uchodźstwa. I ci z nich, którzy analizowali kryzysy polityczne, zwłaszcza lat 50., no, musieli się do tego odwołać, dlatego że afera Bergu, no, można powiedzieć, że drastycznie pogłębiła spory w środowisku emigracyjnym i doprowadziła do dosyć trwałego rozbicia, to znaczy na wiele lat. I te wzajemne oskarżenia tam były bardzo poważne. W każdym razie, no, ci badacze, którzy na ten temat pisali, na ogół korzystali właśnie z publikacji Stanisława Cata-Mackiewicza, z dokumentów opublikowanych oficjalnie, można powiedzieć, że taka swoista ówczesna biała księga dotyczących tej sprawy oraz z broszury Kazimierza Tychoty, bardzo ważnej osoby w tej całej historii. I te źródła jakby były podstawą, natomiast po pierwsze nie dysponowano materiałami amerykańskimi i brytyjskimi, które w tej sprawie mają bardzo duże znaczenie.
A dzisiaj dysponujemy, czy też jeszcze nie?
No nie, nie dysponujemy niestety. Można powiedzieć szczątkowymi, ale to jest wszystko dużo, dużo mniej niż by się chciało. Ja zresztą występowałem do Amerykanów, bo to tam można występować w ramach czegoś, co się nazywa Freedom of Information Act, o dostęp do dokumentów, o jakichś ich odtajnienie. Natomiast nie wszystkie odpowiedzi do mnie wróciły. Tak, jedna, która wróciła, to była taka, że tam jedno z tych archiwów, to akurat chodziło o materiały proweniencji wojskowej, że one owszem są, podano nawet liczbę stron, nie jakoś szczególnie dużo, więc to pewnie są kopie, no ale że dokumenty są niejawne. W związku z czym klasyczna sytuacja, jeżeli chodzi o te sprawy zachodnie. No natomiast mamy to szczęście, że te operacje możemy obserwować od strony organów bezpieczeństwa Polski Ludowej, dlatego że te dokumenty są w archiwum IPN od bardzo dawna. Natomiast badacze mieli problemy z ich zlokalizowaniem, dlatego że w przypadku tej sprawy ona została zarchiwizowana pod nazwiskiem człowieka, który w zasadzie nie był uczestnikiem tej operacji, ale zajmował się podobną działalnością. Tylko że po prostu w ramach, że tak powiem, innego centrum decyzyjnego. W związku z czym ja na to trafiłem przez przypadek kiedyś, już dobre ileś lat temu, i zacząłem sobie po prostu materiały o operacji Ośrodek zbierać i tak mi przyszło do głowy, że ponieważ to jest taki temat, który przez lata uchodził za bardzo ważny, a jednocześnie szalenie trudny do opisania i poza tym nie były te dokumenty znane, wydawało mi się, że warto się nad tym troszeczkę pochylić i przyjrzeć, żeby zobaczyć w ogóle, co tak naprawdę z tego, co do tej pory pisano, się zgadza. No można powiedzieć, że sporo się zgadza, ale jest sporo luk właśnie wynikających z tego, że o pewnych sprawach mówiło się w charakterze jakiejś hipotezy, natomiast dzisiaj możemy już mówić po prostu otwarcie Czyli na przykład stwierdzić, że ci główni bohaterowie negatywni całej tej operacji to byli po prostu rzeczywiście agenci, jakby mamy tutaj te konkretne informacje, wiemy w jakich okolicznościach byli werbowani i tak dalej, więc to są informacje, które po prostu posuwają to wszystko do przodu. No i tak, ta historia jest bardzo wielopłaszczyznowa. To, co spróbujemy dzisiaj powiedzieć, to rok temu na konferencji ja to próbowałem powiedzieć 20 minut, więc w tempie ekspresowym bardzo upraszczając.
Dzisiaj mamy znacznie więcej czasu.
Dzisiaj czasu mamy więcej, ale niewątpliwie czasu też będzie brakowało, dlatego że po prostu tych wątków jest bardzo dużo. To, co ja będę próbował przedstawić, to jest też pewna selekcja wątków, po prostu te najważniejsze, bo tak naprawdę te operacje bezpieki z okresu stalinowskiego, te gry operacyjne, tak Cezary, jak i ta, jak i parę jeszcze innych. Jeszcze możemy wspomnieć o operacji C1 wobec środowisk tych ukraińsko-banderowskich na przykład, to opisał Igor Hałagida.
Przez Hałaginę profesora i profesora Matykę.
Tak, tak. Więc generalnie te operacje były zakrojone na bardzo dużą skalę i w dużym uproszczeniu one po prostu służyły temu, żeby kiedy już zwalczono to podziemie niepodległościowe, te, że tak powiem, oddziały, które były w lasach, tak bardzo upraszczając, no to no i też zwalczono w jakimś stopniu to podziemie polityczne, to zabrano się za takie pogłębione rozpracowywanie podziemia i to bardzo różnych środowisk. Akurat afera Bergu to jest przede wszystkim środowisko Stronnictwa Narodowego, czyli środowisko endeckie. I zaraz może powiemy dlaczego, ale włączmy może tą prezentację, to będzie nam troszeczkę łatwiej. Tak, no tu mamy, mamy akurat tutaj tą publikację pokazywaną, od Małego Bergu do Wielkiego Bergu. Myślę, że to jest publikacja, ona jest ogólnodostępna dla osób zainteresowanych tematem, godna polecenia. Mój tekst na ten temat ukaże się za jakiś czas w publikacji pokonferencyjnej wydanej przez IPN. Jeszcze chwilkę to potrwa, więc na razie pewnego rodzaju ustalenia.
Ta publikacja, którą tutaj widzimy, Wydawnictwo Ministerstwa Sprawiedliwości RP, Zbiór Dokumentów Sprawiedliwości.
Jest ta, nazwijmy to Biała Księga, jaka właśnie została wtedy wydana. To są efekty po prostu dociekań polityków emigracyjnych z dwóch konkurujących ze sobą ośrodków, gdzie powołano no, coś w rodzaju, dzisiaj byśmy powiedzieli, komisji śledczej i po prostu starano się przesłuchać świadków, zebrać informacje i zaprezentować opinii publicznej, w tym przypadku opinii emigracyjnej. O co w tym wszystkim chodziło i kto jest winny. To tak w największym uproszczeniu. No i tak, zacznijmy od rzeczy podstawowych, czyli cała ta historia dzieje się na styku kraju i emigracji. Po II wojnie światowej w Londynie funkcjonował polski rząd, rząd RP na uchodźstwie. Tworzyli go politycy z okresu międzywojennego i wojennego, bardzo znane nazwiska. Dzisiaj się niekiedy o tym zapomina, ale no to jednak były naprawdę figury. Zresztą tutaj na zdjęciu dolnym mamy na przykład generała Władysława Andersa, mamy polityka socjalistycznego Tadeusza Arciszewskiego, ówczesnego premiera akurat tutaj z lat 40. i mamy prezydenta Władysława Raczkiewicza, także to są naprawdę figury. Mamy ministrów w gabinecie premiera Arciszewskiego. Ja ich pokazuję tutaj dlatego, że to jest, że tak powiem, no mamy, możemy zobaczyć, jak ci politycy wyglądali. Oni właśnie żyli w Londynie. Tamte spory polityczne, które przed wojną i w trakcie wojny były bardzo gorące, były nieraz kontynuowane, czasami ze zdwojoną siłą. Pojawiały się też ugrupowania, które były ugrupowaniami nowymi, ale też były różnego rodzaju podziały w tych środowiskach i tak dalej. To jest coś, o czym wiemy. Natomiast skąd w ogóle cała ta historia? Mianowicie bierze się to z tego, że w ramach rządu emigracyjnego funkcjonowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. I można się zastanawiać, co robi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w przypadku rządu emigracyjnego. Ono po prostu starało się zdobywać informacje o tym, co się dzieje w kraju i co się w ogóle dzieje z Polakami. I żeby mieć te informacje, trzeba było mieć jakieś źródła w kraju. I można powiedzieć, że ta działalność była, mówiąc takim schematem jakby upraszczającym, rodzajem prowadzenia wywiadu cywilnego. Czyli po prostu, no nie są struktury wojskowe, to jest rząd jednak cywilny. Natomiast ci delegaci, kurierzy, łącznicy, którzy tutaj przybywali, no to jest po prostu coś bardzo podobnego do tego, co działo się w trakcie, właśnie analogicznego, do tego, co działo się w trakcie II wojny światowej, kiedy ci różni emisariusze tutaj do kraju przybywali, spotykali się z określonymi osobami w warunkach konspiracyjnymi, zabierali jakieś dokumenty, memoriały, czasami i większe rzeczy, no bo tutaj to też nawet i jakieś...
I pieniądze często.
No pieniądze tak, też przywozili. W każdym razie sporo takich historii miało miejsce w trakcie wojny, ale zaraz po wojnie, kiedy komuniści jeszcze nie panowali nad granicami w takim stopniu, by być w stanie je uszczelnić, w tym okresie te wędrówki ludów wschód-zachód były bardzo duże. Bardzo dużo ludzi przekraczało granice. No i ci kurierzy rządu emigracyjnego, ale także stronnictw poszczególnych, do kraju przyjeżdżali. Mówię dlatego o tych stronnictwach, bo po prostu, tak jak w okresie państwa podziemnego, mieliśmy różnego rodzaju stronnictwa w podziemiu, które ze sobą współpracowały, a czasem trochę konkurowały, tak samo było i tutaj. Każde z tych liczących się stronnictw, a najbardziej liczący się był PPS, Socjaliści, Stronnictwo Narodowe, czyli Endecja właśnie, no oni chcieli, po pierwsze mieli swoich sympatyków i działaczy, którzy pozostali tutaj w kraju, a poza tym to jest taki moment, o czym też się nieraz zapomina, że no cały czas przynajmniej część tych środowisk mniej powiedzmy znających brutalne zasady polityki, liczyła na to, że będzie trzecia wojna światowa. Co prawda już tam alianci niekoniecznie chyba by tak się palili do tej trzeciej wojny światowej, ale gdzieś ta nadzieja była na to, że jakaś iskra zapłonie i że tym razem alianci zachodni staną przeciwko Związkowi Sowieckiemu i że to może być szansa na to, żeby Polska stała się suwerenna po prostu. W związku z tym logika tworzenia tych różnych siatek w tym momencie także po prostu takich działalności pomocowej, dlatego że na przykład wyciągano rodziny polityków emigracyjnych, niektórych wysokich rangą i też niższą, oficerów i tak dalej. Im pomagano uciekać z kraju, ale jednocześnie chciano tam mieć po prostu ludzi, którzy na wypadek ewentualnego konfliktu zbrojnego już tam będą i pomogą w tworzeniu tych konspiracyjnych struktur, a tymczasem będą po prostu przekazywali w jakiejś postaci informacje, co się dzieje w kraju na zachód, no, ale tu już chodziło o to, żeby pomagać osobom represjonowanym i ich rodzinom, żeby jakaś ta działalność niepodległościowa była. Oczywiście ta sprawa III wojny światowej okazała się, że tak powiem, mrzonką, to znaczy w tym sensie, że to faktycznie oczywiście nie nastąpiło. Natomiast no i ten krąg osób, które wierzyły w to, że ona wybuchnie, się coraz bardziej zmniejszał. Natomiast politycy w sile wieku, jak zresztą widzimy po zdjęciach, oni nie chcieli być bierni. Po pierwsze nagłaśniali polską sprawę na Zachodzie i te kwestie właśnie związane z represjami. Informacje na ten temat napływały po prostu z kraju, ale także na przykład, i to warto też zdawać sobie z tego sprawę, no po prostu starano się czytać prasę krajową. Wtedy nie było takich dobrych możliwości, jak mamy dzisiaj, żeby informacje z różnych krajów mieć tak szybko, więc czasami napływało to z opóźnieniem. Pewne rzeczy były plotkami, pogłoskami, ale jednocześnie no, starano się odsiewać ziarno od plew czytając i po prostu na bazie tych różnych źródeł MSW przygotowywało swoje takie analizy, które właśnie służyły do tego politykom emigracyjnym, żeby i razem emigrantom, żeby pokazywać, co się po prostu w Polsce dzieje, na czym polegają te represje. I to była taka działalność, która można powiedzieć, że była bardzo owocna. Zresztą też się wkrótce ukaże książka moich kolegów z IPN, gdzie będą opublikowane kolejne dokumenty. Mam na myśli książkę Jolanty Mysiakowskiej i Wojciecha Muszyńskiego, gdzie są dokumenty właśnie z Londynu. A propos tego, jaka jest sytuacja w kraju, one powstawały właśnie dzięki temu, że tymi szlakami kurierskimi przejeżdżali ci różni ludzie i to środowisko winowskie i właśnie MSW, ale też jeszcze warto pamiętać, że jeszcze funkcjonowała struktura wojskowa, czyli emigracyjna dwójka, tak zwany oddział drugi sztabu. I tutaj to środowisko wojskowe również prowadziło działalność wywiadowczą. W związku z czym skala tego wszystkiego, przynajmniej w okresie bezpośrednio powojennym, jest olbrzymia, a potem się zmniejsza, bo to po prostu wynika z tego, że no, komuniści coraz silniej tutaj byli posadowieni. To opanowanie granic, rozwinięcie aparatu represji spowodowało, że też liczba przeciwników systemu się zmniejszyła. Ci, co mieli uciec, uciekli, pozostali, no to już jak się decydowali tutaj pozostać, no to podejmowali pewne ryzyko. I cały jakby problem z tą grą operacyjną polega na tym, że dla bezpieki kwestią absolutnie newralgiczną zawsze, ale to właściwie dotyczy wszelkich organów bezpieczeństwa, jest to, by mieć pod kontrolą to, co się dzieje w środowisku krajowym antysystemowym i jakie te środowiska mają kontakty na Zachodzie. Bo to zawsze właśnie jest ta inspiracja do zła, pieniądze i wszystko, co najgorsze, to oczywiście stamtąd płynie. W związku z czym sednem tych gier operacyjnych było to, żeby z jednej strony oczyścić te środowiska w kraju z przeciwników systemu, czyli zdemaskować tych, którzy którzy jeszcze chcą działać, przeciąć, albo kontrolować, albo przeciąć te kanały z Zachodem, a zarazem kompromitować polityków emigracyjnych jako osoby, które po prostu...
są wichrzycielami.
Tak, w pewnym sensie tak można powiedzieć, żeby obniżać ich autorytet zarówno w samym środowisku tym polskim, jak i wśród aliantów, czyli właśnie rządów Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i tak dalej, żeby ten tak zwany, jak to mówiono, polski grajdołek po prostu zajmował się sam sobą. I zresztą podobnie to wyglądało, jeżeli chodzi także o inne emigracje, aczkolwiek ta polska emigracja była rzeczywiście bardzo liczna. No trzeba też powiedzieć, że i w Stanach Zjednoczonych funkcjonowała część środowiska emigracyjnego, natomiast rząd bezpośrednio był tutaj w Londynie. I część tego, o czym ja mówiłem, wiąże się właśnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych. Ministerstwo było, można powiedzieć, w kluczowych miejscach kontrolowane przez endecję, dlatego że minister był, czyli tutaj widoczny Zygmunt Berezowski, był działaczem SN, ale także jego bliscy współpracownicy, no to oczywiście też wywodzili się z tej partii. Tam owszem byli też działacze kilku innych stronnictw, ale to już nie były tak ważne stanowiska, a poza tym endecy mocno się wzajemnie wspierali w działalności na rzecz własnej partii, w związku z czym przy okazji tych różnych rozgrywek politycznych cały czas się starali być tymi, którzy odgrywają ważną rolę jako decydenci. Widoczny na zdjęciu Edward Sojka to jest człowiek, który był bardzo ważną osobą, jeżeli chodzi o działalność MSW, dlatego że on był jednym z głównych tych łączników, kurierów, którzy tutaj przyjeżdżali do kraju zaraz po wojnie. Jemu się to wtedy udało bezpiecznie, chociaż no, to było jednak czymś bardzo ryzykownym, biorąc pod uwagę, co tutaj się w kraju działo. Uczestniczył w tworzeniu takich ogniw, które właśnie były związane i ze SN-em, ale też i po prostu działały na rzecz władz emigracyjnych. I te ogniwa były w jakimś sensie wspierane przez delegatury, które funkcjonowały w Europie Zachodniej. We Francji taką kierował Józef Baraniecki, natomiast w Niemczech tam to było bardziej złożone, bo Niemcy były podzielone na strefy okupacyjne, co zresztą zaraz pokażę. Natomiast tam jedną z kluczowych osób był Kazimierz Tychota, jedna z najważniejszych osób też w tej historii. Tu mamy jego zdjęcie późniejsze. W każdym razie ta łączność, która tutaj miała miejsce, ona była jakoś w pewnym sensie dwojaka, czyli właśnie z jednej strony na rzecz po prostu polskich władz na uchodźstwie, a z drugiej strony endecy starali się własnych ludzi wspierać, tych, co trzeba wyciągać z kraju, jakoś ratować, pomagać, a z drugiej strony mieć prężną siatkę tutaj bezpośrednio w kraju. Efekty tego były różnorakie, dlatego że, to też zaraz zresztą będę mówił,
ja tylko jeszcze
bezpieka była skuteczna.
Raz jeszcze niestety. To, co tutaj przedmówca i nasz gość mówił, MSW, mamy tutaj na myśli MSW londyńskie.
Tak, tak, oczywiście.
Nie krajowe.
Krajowego MSW jeszcze wtedy nie było, to znaczy
wtedy było MBP,
w 54 dopiero utworzono, także tutaj, no, te nazwy niekiedy są rzeczywiście podobne. I teraz spójrzmy na mapę.
To jest, cóż to za dziwna mapa?
Tak, mapa przedstawia po prostu teren Niemiec dawny, więc mamy tu też te tereny, które po wojnie, że tak powiem, znalazły się w Polsce. Natomiast co tu chciałem pokazać, to przede wszystkim podział Niemiec na te cztery strefy okupacyjne, a zarazem podział Berlina na cztery strefy okupacyjne. Też mam wrażenie, że czasem się po prostu o tym zapomina i ludziom się wydaje, tak jakby po wojnie od razu było NRD i RFN, a to nie tak było. NRD powstało na bazie sowieckiej strefy okupacyjnej, a RFN na bazie alianckich stref, czyli tych zachodnich. Stąd to określenie Niemcami wschodnimi i zachodnimi. I tak samo jest zresztą z Berlinem, że ta część Berlin wschodni to jest NRD, natomiast Berlin zachodni, no to jest, że tak powiem, to miejsce, z którego Zachód był w stanie aktywnie działać na wschód. I warto podkreślić, że w Berlinie w tym momencie nie było jeszcze muru berlińskiego. Mur to jest początek lat 60. W związku z czym osoby, które na przykład uciekały z Polski przez granicę, przez zieloną granicę, no bo oczywiście nieoficjalnie, no to one na ogół się starały dotrzeć do Berlina, dlatego żeby przejść do strefy zachodniej i tam po prostu przedostać się jak się da gdzieś dalej na zachód. Stąd też Berlin to było takie absolutne centrum szpiegostwa w okresie tym szczytowym zimnej wojny, w okresie stalinowskim. Tam wszystkie wywiady liczące się były obecne i prowadziły swoją aktywną działalność. Dlatego, że z jednej strony wschód starał się przerzucać ludzi na zachód, tym kanałem penetrować te środowiska, które były związane z emigracją między innymi. A z kolei z Zachodu no, to starano się przerzucać różne osoby na wschód, żeby po prostu docierać nie tylko do Polski, ale do Czechosłowacji, na Ukrainę, na Białoruś, do krajów bałtyckich. Także ta działalność była rozwinięta na bardzo szeroką skalę.
To jest jeszcze bardzo ciekawa historia. Proszę zobaczyć, że obecnie zachodniopomorskie, lubuskie i część Dolnego Śląska, kawałka Śląska jest określone na mapie jako polska administracja.
No tak. Mapy nie robili Polacy. Ja bym tu jeszcze zwrócił uwagę na jedną rzecz, bo ona też jest ważna dla tego, o czym będziemy mówili. Granica zachodnia to jest granica na Odrze i Nysie. Rzecz w tym, że o ile przeprawienie się przez Nysę tutaj na południu, no to jakoś wchodziło w grę, o tyle przeprawienie się przez Odrę to już jest większa komplikacja, no bo to jest bardzo duża rzeka, jednak niebezpieczna. Ale tym odcinkiem, który umożliwiał przedostanie się lądowe do Niemiec, to było Pomorze Zachodnie. Szczecin i okolice.
Mój ukochany Szczecin.
W związku z czym nie bez kozery Szczecin tutaj odegrał bardzo dużą rolę w tej całej historii, do czego zaraz jeszcze przejdziemy. W każdym razie w tych zachodnich strefach okupacyjnych zaczęły działać bazy na rzecz polskich władz na uchodźstwie. I tutaj muszę zrobić pewne cofnięcie. Dlatego...
No właśnie, w ogóle czym jest Rada Polityczna? Ona
tak,
się
tak, tak.
Tutaj bardzo
Rada Polityczna
mocno pojawia.
Jest to takie ciało polityczne, które powstało na skutek dosyć głębokiego rozłamu, który nastąpił w środowisku emigracyjnym. W Radzie Politycznej znalazły się główne ugrupowania SN i PPS. Natomiast tym konkurencyjnym ośrodkiem był ośrodek prezydenta Augusta Zaleskiego i w ogóle cała kwestia tej wielkiego nieporozumienia, do jakiego tam doszło, dotyczyła prezydentury.
Zwany przez niektórych zamkiem.
Tak, ośrodek zamkowy. I no tutaj była kwestia po prostu sukcesji po prezydencie Raczkiewiczu i no, prezydent Zaleski, tak powiem, objął to stanowisko, ale w okolicznościach dosyć kontrowersyjnych i w związku z czym powstał ten nowy byt Rada Polityczna i on usiłował robić w zasadzie to samo, był takim jakby następnym rządem, w związku z czym nazwy były inne, ale mniej więcej taką to funkcję w zasadzie pełniło. I te agendy, które były do tej pory, no to częściowo zostały przejęte, znaczy powiedzmy aktywa tych agend, które były. I teraz tak, w momencie, kiedy prowadzono tę działalność zaraz po wojnie, jeszcze tego podziału takiego nie było, no to korzystano ze środków jakichś budżetowych, z tych pieniędzy, które pozostały. Natomiast problem polegał na tym, że te środki się wyczerpywały. Trzecia wojna nie nadchodziła i to był rzeczywiście problem, skąd te środki brać, no bo tutaj nie było takiego źródła przychodu, że jak podatki. No tutaj to nie było takich możliwości. W związku z czym pieniądze były sprawą dosyć delikatną. Jeżeli się chciało tę działalność prowadzić, no to w gruncie rzeczy było to bardzo trudne i tak naprawdę to wszystko było skazane na porażkę bez jakiegoś zapewnienia źródła finansowania. I stąd między innymi cała ta afera. Brało się to po prostu z tego, że Amerykanie, Brytyjczycy, w jakimś stopniu jeszcze też i Francuzi, byli zainteresowani tym, żeby właśnie działać na wschód. Rzecz w tym, że ci, którzy najlepiej ten wschód znali, to byli albo ludzie związani z aparatem III Rzeszy, stąd zresztą organizacja Gelena utworzona przez...
Słynny raport Gelena, tak, wydany też w Polsce.
Czyli organizacja wywiadowcza niemiecka, zachodnio-niemiecka, złożona w sumie ze specjalistów od spraw wschodnich po prostu, którzy niejednokrotnie nawet i zbrodnie jakieś mieli na koncie, ale po prostu w tym konkretnym momencie byli bardzo przydatni. Natomiast tutaj też w swoich strefach działali Brytyjczycy, działali Amerykanie, działali Francuzi i na terenie Niemiec było bardzo duże skupisko Polaków. Nie wszyscy, którzy jak się skończyła wojna tam byli, tam pozostali na dłuższą metę, no ale tam były osoby i po obozach koncentracyjnych, po obozach jenieckich, uciekinierowie z kraju, rodziny, mnóstwo ludzi. Tam były też różnego rodzaju organizacje pomocowe, które wspierały te środowiska polskie, więc to jest taki cały konglomerat w ogóle różnych środowisk i organizacji, które tam funkcjonowały. Natomiast Amerykanie i Brytyjczycy kontaktowali się z tymi agendami rządowymi i nie tylko w sprawie znalezienia jakiejś formy porozumienia, która umożliwiłaby po prostu skorzystanie z aktywów polskich po to, żeby prowadzić działalność za żelazną kurtyną. I tutaj ta Rada Polityczna stała się partnerem głównie dzięki temu, że najpierw te kontakty po prostu Amerykanie nawiązali ze Stronnictwem Narodowym i z działaczami. Najpierw z Kazimierzem Tychotą, który był w Niemczech, próbowano tam rozmawiać, no ale on nie był decyzyjny, bo to była sprawa, gdzie, że tak powiem, wyższe szarże musiały decyzje podejmować, więc tutaj decydujący głos miał po prostu prezes Stronnictwa Narodowego Tadeusz Bielecki. I w roku 50. Udało się wypracować porozumienie podczas wizyty Bieleckiego w Stanach Zjednoczonych i podpisano z Amerykanami umowę. Ta sprawa tej umowy to była potem rozkładana na czynniki pierwsze, ale cały czas jest dosyć duże nieporozumień wokół tego, bo zdaje się, że tam nie wszystko ujawnione.
Z Amerykanami w sensie z państwem amerykańskim czy z ośrodkami wywiadowczymi?
Znaczy tego nie można było zrobić tak... z otwartą przyłbicą, żeby powiedzieć po prostu, jakie to są struktury amerykańskiego wywiadu i tak dalej. Nazwijmy to z amerykańskimi władzami. Mniej więcej tak to w największym uproszczeniu można powiedzieć. Natomiast siłą rzeczy no, te czynniki polityczne oczywiście podejmowały tutaj decyzje w tym Departament Stanu, ale jednocześnie no, to się toczyło na linii kontaktów po prostu z CIA i jakimiś tworzonymi ówcześnie strukturami. Zresztą Amerykanie też dosyć gorączkowo zaczynali te struktury swoje odtwarzać, bo po wojnie chyba nie za bardzo docenili wagę tego, co się za chwilę stało, czyli po prostu tego konfliktu i zimnej wojny, w związku z czym oni no, też dosyć gorączkowo poszukiwali kogoś, z kim się da w taką współpracę wejść. I kiedy podpisano umowę, stworzony został w ramach Rady Politycznej i Wydziału Wykonawczego Dział Krajowy. W nim się znaleźli przedstawiciele trzech głównych stronnictw, w tym Edward Sojka, osoba kluczowa. Natomiast... sedno sprawy polegało na utworzeniu po prostu takich dwóch ośrodków, bazy północ i bazy południe. Baza północ była w brytyjskiej strefie okupacyjnej, bo ona tam już po prostu funkcjonowała, ale też wkrótce potem Rada Polityczna podpisała umowę z Brytyjczykami, w związku z czym w zasadzie była działalność na rzecz obu tych krajów. Natomiast w strefie południowej, to już jest amerykańska, była druga baza i te bazy miały się zajmować po prostu przygotowywaniem, wyszukiwaniem kandydatów na kurierów do kraju, wysyłaniem ich tam, tworzeniem jakiejś siatki informacyjnej, odbieraniem informacji z powrotem i przekazywaniem ich do Londynu i jakimś korzystaniem. Te skróty na dole to są punkty informacyjne i punkty organizacyjne w kraju. Punkty informacyjne Rady Politycznej, czyli to są te, które miały zbierać informacje, a punkty organizacyjne to były takie zakonspirowane wobec Amerykanów i Brytyjczyków w jakimś stopniu, struktury, które miały działać na rzecz Stronnictwa Narodowego. Bo po prostu endecy postanowili upiec dwie pieczenie na jednym ogniu.
Czyli dwie konspiracje.
Czyli zakonspirowali się także wobec swoich partnerów, po prostu pracując na własną rzecz. To jest zresztą bardzo charakterystyczne, bo oni całą tę infrastrukturę mieli z MSW migracyjnego. Po prostu w pewnym momencie, jak zlikwidowano formalnie te struktury, to w praktyce ich nie zlikwidowano, tylko przejęto. Jak się zmienił minister, a endecy odeszli, to powiedzieli, że w zasadzie to już wszystko zostało rozwiązane, że papiery zostały spalone i że w zasadzie no to jak, no już nie ma o czym gadać po prostu. W związku z czym jak MSW potem próbowało coś robić, to właściwie na gołym pniu. Natomiast ta infrastruktura, która była, która bazowała na NDK-ach, została przez nich po prostu przejęta. Także tu są takie zagrywki, można powiedzieć, no typowe dla polityki, no takie chamskie, można powiedzieć czasem wręcz.
Brutalna gra. Jeszcze tak. Jedna rzecz, bo ona jest kluczowa, przy samej nazwie, Ferabergu, miejscowości mieliśmy 5-6, bo jeszcze była ekspozytura w Berlinie.
Tak.
Dlaczego ten Berg tak się utrwalił szczególnie?
Berg... Tak. To jest, no tutaj ten ośrodek do samego końca funkcjonował tego wszystkiego. On został rozwiązany już po ujawnieniu tej afery. On był pod kontrolą amerykańską i jakby finisz tej operacji to jest po prostu ucieczka tych głównych agentów właśnie stamtąd do kraju, w związku z czym myślę, że to się z tego wzięło. Poza tym, no to łatwo jest zapamiętać krótkie słowo i to gdzieś, że tak powiem, kotwiczyło w pamięci. W każdym razie te bazy To była ta część właśnie, ogólnie ten ośrodek z kryptonimu sprawy to są w zasadzie te bazy, traktowane tutaj łącznie, ale w praktyce współpracujące ze sobą. w pewnym momencie tam się zaczęła, może nie tyle konkurencja, ale wpływ po prostu osób, które tam pracowały, miały inny styl pracy, bo Baza Północ jednak specjalizowała się przynajmniej do pewnego momentu w wysyłaniu właśnie kurierów. Z kolei Baza Południe dosyć dużo rzeczy wysyłała po prostu w przesyłkach. To były różnego rodzaju paczki, czasem z żywnością, czasem z jakimiś innymi przedmiotami, gdzie na przykład w jakichś kompotach, w podwójnych ściankach blaszanych puszek umieszczano jakieś, na przykład, nie wiem, pieniądze, instrukcje, coś do kraju. W związku z czym ta działalność na różnych frontach się toczyła. W ogóle to jeszcze ci kurierzy to byli wysyłani czasami na przykład z jakimiś ulotkami, więc no, szereg różnego rodzaju pomysłów był. My takiej działalności tych ośrodków, znaczy trochę wiemy o tym z materiałów, które mamy z analiz późniejszych na emigracji, troszeczkę z materiałów osób przesłuchiwanych tutaj przez bezpiekę, ale jak chodzi o takie materiały, takie nazwijmy to mięso, jak to funkcjonowało, to niestety czegoś takiego za bardzo nie mamy. Znaczy to, co mamy, to są jakieś skrawki. I tu też powstaje pytanie, co się z tym potem stało? Czy to nie jest tak, że może na przykład to po prostu zdeponowano w zachodnich służbach po prostu dla bezpieczeństwa, bo bądź co bądź to były materiały o charakterze operacyjnym. W każdym razie, no niestety nie wiemy tak do końca, jak to wszystko funkcjonowało od środka, bo to, co mamy potem, to są dokumenty już sporządzane post factum, gdzie być może jednak pewne rzeczy przemilczano, albo na przykład je przedstawiono w innym świetle, niż to w rzeczywistości było. Idźmy dalej. I teraz mamy stronę przeciwną, czyli bezpiekę.
Czy to była akcja PRL-owskiego, znaczy jeszcze Polski Ludowej, potem PRL-owskiego wywiadu?
No właśnie nie. Tak w przeszłości sądzono, ale tutaj akurat, jeżeli chodzi o wywiad, on był obecny zupełnie marginalnie. Natomiast kluczową rolę odegrał Departament III MBP. To był taki departament, który miał dwa główne cele. Zwalczanie podziemia bezpośrednio po wojnie, bo to jest struktura, która funkcjonowała jeszcze jak to podziemie było, w związku z czym rozbijanie różnego rodzaju grup niepodległościowych, ale też grup typowo bandyckich, takich kryminalnych, bo to też były grupy po prostu ludzi, którzy mieli broń i napadali. W związku z czym oni byli nazywani Wydziałem do Walki z Bandytyzmem, rozumianym bardzo szeroko, od bandytyzmu kryminalnego poprzez polityczny de facto. Natomiast ta struktura zajmowała się też podziemiem politycznym i także od pewnego momentu mniejszościami narodowymi, to znaczy rozpracowywaniem tak zwanych nacjonalistów ukraińskich, białoruskich czy litewskich oraz też tak zwanych białych Rosjan. W związku z czym ta struktura była...
No, jak bardzo zresztą, szerokie pole zainteresowań.
Tak, szerokie pole zainteresowań, ale też trzeba sobie powiedzieć, że no, to były obszary newralgiczne z punktu widzenia sowieckiego, dlatego że no, jednak na kierunku polskim łatwiej się pracowało, że tak powiem, z wykorzystaniem Polaków niż własnych oficerów, w związku z czym ci doradcy, którzy tutaj byli wewnątrz resortu, tu jedno nazwisko się kłania, Iwan Szaraburin, doradca przy Departamencie III MBP, który przy tych sprawach ukraińskich zwłaszcza jest widoczny, ale niewątpliwie no, te pozostałe kwestie też były koordynowane w jakiś sposób przez Sowietów, natomiast my tego też nie do końca jesteśmy w stanie powiedzieć gdzie i jak, bo te ślady pojawiają się incydentalnie, po prostu z premedytacją się nie podawało nazwisk doradców i ich wpływu, natomiast no, znamy tych, że tak powiem, funkcjonariuszy bezpieki, którzy w tym wszystkim się udzielali. Są to niekiedy naprawdę znane nazwiska. Tutaj na schemacie mamy te właśnie pierwsze próby przymiarki do tego, żeby się zorientować,
to
jak
są
funkcjonują...
już dokumenty, przepraszam, że znowu wchodzę w słowo, i zdjęcia z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, tak?
Tak, tak, oczywiście. To jest, to pochodzi z różnych spraw, nie tylko ze sprawy ośrodek, ale także paru innych, które były wcześniej. Konkretnie ten schemat to pochodzi z takiej sprawy, która miała kryptonim Wawel, bo wtedy nie do końca sobie zdawano sprawę jeszcze, z czym tutaj się wojuje, no bo to też czasami nam się dzisiaj wydaje, że ci bezpieczniacy to doskonale wiedzieli, kogo rozpracowywali, ale to tak nie było. Oni zdobywali tę wiedzę w toku pracy operacyjnej, w związku z czym oni natrafili na ślad delegatur stworzonych w kraju, zresztą powoływanych między innymi przez Sojkę, i mieli świadomość, że to ma jakieś kontakty z zagranicą, ale oni początkowo uznawali, że to jest w ogóle organizacja, która się nazywa delegatura, w związku z czym w ogóle tak to jest tutaj w nagłówku, i prowadzono sprawę jej dotyczącą. Natomiast tym się zajmował jeden z wydziałów, który był ukierunkowany na podziemie typu endeckiego, jak tutaj napisano. Zaczynali, można powiedzieć, dosyć nieśmiało i przez ten pierwszy rok swojej działalności, rok 46, można powiedzieć, zdobywali przyczółki, ale z sukcesami. To znaczy udało im się rozbić w zasadzie kierownictwo krajowych struktur konspiracyjnego Stronnictwa Narodowego. Aresztowano między innymi Tadeusza Macińskiego, to jest bardzo ważna postać tutaj, ze względu na to, jaką rolę potem odegrała jego żona w tych działaniach. Zdobyto archiwum organizacyjne. Interesowano się też tymi środowiskami ONR-owskimi organizacji polskiej, no po prostu szeroko pojętym podziemiem narodowym, ale także tymi byłymi żołnierzami tej wojskowej z kolei konspiracji narodowej, więc działano dosyć szeroko, natomiast ten wątek zagraniczny uznawano za rzecz bardzo ważną. Obecni na zdjęciach oficerowie odegrali bardzo istotną rolę, zwłaszcza Adam Domowski, dlatego że on był na szczeblu niższym, natomiast on w tym wczesnym okresie mnóstwo działań realizował osobiście i to wszystko spinał. Natomiast tutaj mamy, właśnie ja może przeskoczę, to nie będę nawet przeskakiwał, to jeszcze opowiemy sobie o tych pracownikach innych z bezpieki. W każdym razie, jak zdobyto te przyczółki na organizację delegatury, jak to wówczas sądzono, starano się zorientować, gdzie są jej ogniwa. I między innymi odkryto, że takie ogniwo jest w Szczecinie. I tam byli dwaj działacze, Tadeusz Zagajewski i Jan Ostaszewski. Analizując to, że tak powiem, kto jaką tam rolę pełni, kim jest, uznano, że do Ostaszewskiego trzeba spróbować podejść i go zwerbować, bo chodziło o zdobycie takich przyczółków, które umożliwiłyby po prostu spenetrowanie tej organizacji, zorientowanie się, jak to wszystko tam od środka wyglądało. I to się udało, aczkolwiek nie bez problemów, dlatego że w UBP Szczecin się pospieszył.
Zawerbowano?
Zawerbowano skutecznie, ale początkowo w sposób nieco nieudolny. To znaczy szef szczecińskiego UB Eliasz Koton, zanim przyjechał Domowski z Warszawy, no to trochę się jedzie do Szczecina, jak wiemy, no to zanim dotarł...
Jedyne 7-8 godzin.
Tak.
Pociągiem.
No więc myślę, że tu jakiejś wielkiej różnicy nie było. W każdym razie jak Domowski wyjechał, to jeszcze nie zdążył przyjechać, a Koton już po prostu porwał, można tak powiedzieć, bo to było tak zwane tajne zdjęcie, czyli po prostu takie porwanie z ulicy Ostaszewskiego idącego do pracy. Na szybko go zwerbował i umówił się z nim, że po pracy się spotkają. Więc jak Domowski przyjechał do Szczecina, się złapał za głowę, co to w ogóle jest, że to nie tak miało być, że mieli zupełnie inaczej to zrobić i że de facto to go może dekonspirować. No ale Koton został dociśnięty, żeby sprowadzić Ostaszewskiego. Spotkano się z nim w lokalu konspiracyjnym. Zwerbowano go już tak, że tak powiem, w pełni i przegadano z nim różne sprawy. No i okazało się, że dosyć niedawno byli u niego ludzie związani z... Znaczy był u niego Jan Kaim, emisariusz Stronnictwa Narodowego, człowiek, który po prostu był takim łącznikiem właśnie przysłanym z Zachodu, który miał się między innymi zorientować, jak ci działacze ze Szczecina się odnoszą do ewentualnej dalszej działalności. Zagajewski ze Staszewskim nie byli chętni tej działalności prowadzić. Natomiast ponieważ Kaim przybył przez Szczecin, no bo to było, jak wspomnieliśmy, to było miejsce, gdzie te kanały bardzo często tamtędy szły, w związku z czym w Departamencie Trzecim pojawiła się koncepcja, żeby wykorzystać tę okazję, to znaczy spróbować nawiązać jakiś kontakt z... w sensie operacyjnym kontakt, z tym ośrodkiem zagranicznym i po prostu zacząć go rozpracowywać. I liczono na to, że może uda się w jakiś sposób związać agenta Wojciecha, czyli zwerbowanego Ostaszewskiego, z Kaimem, który jak wróci, to jakieś przekaże, nie wiem, kontakty na niego, albo na przykład umożliwią Ostaszewskiemu ucieczkę z kraju, czy coś tego typu. Trochę pomysłów na to wszystko było, ale znowu doszło do wpadki, dlatego że... Kaim został aresztowany przez funkcjonariuszy ze Szczecina bez konsultacji z Warszawą. I to w takich okolicznościach, gdzie po spotkaniu z Ostaszewskim, co Ostaszewskiego w zasadzie kompromitowało, to znaczy Kaim mógł mieć świadomość, że został przez niego wystawiony. I moim zdaniem to zresztą przypieczętowało jego los, bo został koniec końców skazany na karę śmierci po ciężkim śledztwie. To jest jedna z tych osób, które są kojarzone z Łączką i generalnie w ogóle tutaj sporo z tych osób, które tutaj były skazywane w tych poszczególnych podoperacjach tego wszystkiego, no to są osoby, których grobów się nie udało po prostu odnaleźć. W każdym razie ta operacja na tym pierwszym etapie się dosyć szybko załamała, po prostu dlatego, że Szczecin zawalił sprawę. W związku z czym no nie można było tego tak łatwo odkręcić, no ale zaczęto analizować, co Kaim i taki jego kolega, drugi emisariusz, tutaj mieli do powiedzenia w śledztwie i starano się zebrać jak najwięcej informacji o tym po prostu, co tam w tych Niemczech jest. I próbowano też nawiązywać jakieś kontakty, to robił właśnie Ostaszewski na życzenie funkcjonariuszy UB, z jakimiś osobami, które na Zachodzie były, żeby ten kontakt jednak spróbować złapać. No ale to wszystko nie było takie proste, to jest bałagan powojenny. Natomiast bezpieka, po prostu te wszystkie kontakty, cały ten szlak, którym Kaim z drugim właśnie kurierem przejeżdżali, sprawdzali te osoby, starali się zorientować, jak te struktury są daleko rozgałęzione. Także to taki ten początek był, mówię, troszeczkę nieudany. Natomiast punktem zaczepienia się okazała historia troszeczkę przypadkowa, która była, że tak powiem, obiektem zainteresowania Departamentu III w ramach sprawy o kryptonimie S04. To jest taki protoplasta operacji Ośrodek. I w skrócie to polegało po prostu na tym, że do Szczecina, do działaczy szczecińskich, w tym do Staszewskiego właśnie osobiście, zgłaszały się też niektóre osoby, które przyjeżdżały jako emisariusze, ale też niektóre osoby z kraju. I po prostu starano się podchwycić te kontakty po to, żeby w jakiś sposób dojść do tych środowisk, które są. I w pewnym momencie dwie panie ze Śląska, dwie emisariuszki się kontaktowały z nim, które starały się złapać jakiś kontakt pomiędzy tą organizacją, która tam była, a Szczecinem. Ta organizacja działająca też na rzecz, że tak powiem, Stronnictwa Narodowego i nie tylko, tam ze Śląska. I bezpieka wymyśliła sobie taką historię, że po prostu trzeba podstawić tam kogoś, żeby w te środowiska wszedł. No bo Staszewski nie bardzo mógł z tego Szczecina na tym etapie wyjechać i szukano jakiegoś pomysłu. I pomysł, że tak powiem, był dosyć cwany, dlatego że po prostu wprowadzono jako jego bliskiego współpracownika do tej gry operacyjnej oficera, który, można powiedzieć, na operacji Ośrodek wypłynął i nie tylko, najpierw na tej, czyli Ryszarda Matejewskiego. To jest późniejszy dyrektor generalny MSW, jeden ze skazanych oficerów w operacji, znaczy w aferze Zalew, to są lata 70., związany ze środowiskiem moczarowskim w latach 60., oficer, który jeszcze chyba żyje, mój kolega próbował się z nim kiedyś kontaktować, historyk, ale on nie był chętny do rozmowy i szkoda, bo to jest człowiek z tak niesamowitą po prostu historią. Jak się okazało, on wszedł w te struktury dzięki naiwności Heleny Sordyl, takiej właśnie tej emisariuszki, i udało mu się doprowadzić do rozpracowania tych struktur, które funkcjonowały na Górnym Śląsku i na Śląsku Cieszyńskim. I to się wszystko zakończyło aresztowaniem najważniejszego człowieka, tam Jana Kęska. To wszystko jest dosyć skomplikowane, jak to przebiegało. Natomiast starano się to zrobić w taki sposób, żeby całkowicie odseparować jakby tę część operacji od agenta Wojciecha, żeby po prostu nie było sytuacji, kiedy zostanie skompromitowany w tym środowisku, w związku z czym starano się jakby, żeby to inni ludzie troszeczkę robili na innym terenie. Natomiast to jednak było robione w gruncie rzeczy przez bardzo małą grupę ludzi na poziomie centrali. I te działania centrali były wspomagane przez wydziały trzecie wojewódzkich urzędów bezpieczeństwa publicznego, czyli takie ekspozytury terenowe. I tutaj akurat ta katowicka odegrała
tak
bardzo ważną rolę.
Były inspektoraty, które wspierały potem departament.
No nie. To inspektoraty to są oczywiście późniejsze, ale to no po prostu jednostki centralne miały swoje odpowiedniki w województwach. I w tym przypadku ten departament trzeci miał je również. W każdym razie ta operacja była bardzo ważna, dlatego że właśnie spenetrowano te struktury na Śląsku, zdemaskowano parę ważnych osób, ale też na koniec końców było tak, że Sordyl usiłowała uciec na zachód przez Szczecin. I została aresztowana w ten sposób, że Ostaszewski powiedział, że pomoże jakoś tam ten przerzut zorganizować, ale że musi wrócić do siebie, poczekać. Natomiast w drodze powrotnej funkcjonariusze ją śledzili i gdzieś tam za Katowicami ją zatrzymali. Natomiast zaaranżowano całą sprawę w taki sposób, że i tak się zaczyna w zasadzie operacja Ośrodek, że Ostaszewski na życzenie funkcjonariuszy w maju 50 roku zaczął się ukrywać. Chodziło po prostu o to, że To był taki pretekst. Ta cała operacja, w której wcześniej miał jakiś udział, ale powiedzmy, że nie był osobą, która kluczowo, że tak powiem, rozpracowywała te środowiska, tylko była takim tam gdzieś aktorem drugiego planu. W tym momencie on wszedł w te środowiska podziemia jako osoba, która się ukrywa. I po prostu dlatego, że liczono na to, że się go uda przerzucić na zachód. Jemu się udało z sukcesem skontaktować z jednym ze swoich dawnych kolegów, który wtedy był związany z ośrodkiem, tam właśnie w Niemczech. I była mowa w korespondencji o tym, żeby spróbował uciec. No i tutaj Departament III wymyślił sobie operację, można powiedzieć, operację ośrodek. Polegała ona po prostu na tym, że Ostaszewski, znajdując się w podziemiu i ukrywając się, miał spenetrować te środowiska endeckie, zdobyć sobie autorytet jako osoba, która wie, co się w tych środowiskach dzieje, kto tam rozdaje karty, żeby zyskać jakąś legitymizację ze strony prominentnych działaczy tutaj w kraju. Czyli żeby jak się tam znajdzie, żeby z automatu miał dużą pozycję w organizacji, żeby to był ktoś, kto jest, że tak powiem, kimś. To jest jakby motyw pierwszy. Druga sprawa tutaj to jest to, że po prostu potrzebny był czas na jego przeszkolenie. No bo tutaj to... On był w sumie przygotowany jak taki agent perspektywiczny, czyli osoba, która ma potencjał do jakiegoś działania, ale trzeba ją przygotować, żeby rzeczywiście działać mogła. To też troszeczkę wymagało czasu. I tymi operacjami właśnie dowodził Ryszard Matejewski, ówczesny naczelnik w tym wydziale, tego wydziału endeckiego. Naprawdę człowiek, który na tej operacji wypłynął. Tu jeszcze jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że jak są zachowane materiały związane z tą aferą Zalew i sprawdzano kasy pancerne Matejewskiego, to między innymi tam były pokwitowania tego, że po prostu on jeszcze nawet w latach 60. Wypłacał pieniądze na zasadzie takiej w sumie, można powiedzieć, nie wiem, emerytury, renty, pomocy głównym agentom z tej operacji. To, że tak powiem, ta więź była na tyle silna i jakby, no bądź co bądź, on im zawdzięczał karierę, więc to tak jest pewną ciekawostką, że przez tyle lat, ale cały czas, że tak powiem, gdzieś to było.
Dodajmy tylko, czym była afera Zalew, żeby ten wątek...
Afera Zalew to jest taka afera, która jest czasami mylona z żelazem. Ona jest, ona wtedy została ujawniona, kiedy żelazo się działo, tak można powiedzieć, czyli sam początek lat 70. To jest duża akcja przemytnicza z udziałem oficerów kontrwywiadu Departamentu II MSW, którzy wykorzystywali możliwości operacyjne pracy przede wszystkim w Berlinie. Tam była grupa Karpaty, taka grupa operacyjna Departamentu II, też współpracująca z towarzyszami z NRD. I po prostu wykorzystywano to do przemytu, dlatego że kanały łączności między innymi były na przykład w pociągach dalekobieżnych, które po prostu do Berlina jeździły, powerbowani konduktorzy. Tam jeszcze Berlin to było miejsce tam jakiegoś czarnorynkowego handlu walutą, jakimiś w ogóle złotem, różnymi rzeczami. W każdym razie no, afera Zalew czeka na kogoś, kto ją po prostu opisze. Na razie to takie są opracowania raczej publicystyczne na jej temat. Natomiast no, ona została też wykorzystana politycznie, bo akurat tak się zbiegło. Było to wszystko ze zmianą ekipy tej Gomułkowskiej na Gierkowską i w ministerstwie też zaprowadzono pewne porządki dzięki temu. Natomiast w 50 roku pojawia się nam kryptonim ośrodek, czyli właśnie to, jak po prostu pierwszy dokument w ogóle to jest właśnie lato 50 roku, kiedy ten kryptonim się pojawia. I tu też może taka drobna dygresja. Charakterystyczne dla działań organów bezpieczeństwa, nie tylko zresztą PRL-owskich, ale w ogóle jest to, że te operacje, ja bym powiedział, mają taki system, troszeczkę, nie wiem, jakaś sztafeta, takiego przekazywania sobie pałeczki. Czyli mamy sprawę Wawel, mamy S02, to jest po Kaimie, S04 to jest Kęsek i ta grupa, a potem mamy ośrodek. Czyli po prostu dany etap jest prowadzony w ramach jakiejś sprawy, ona jest na jakimś etapie zamykana tak zwaną realizacją, czyli na ogół aresztowaniami, albo już po prostu się dochodzi do ściany, właściwie nie bardzo jest tam co rozpracowywać. Natomiast jak są jakieś wątki nowe, poboczne, które są perspektywiczne, zakłada się nowe rozpracowania i je się ciągnie, a tamto sobie jest prowadzone równolegle. Czasami z czasem staje się po prostu sprawą martwą i ląduje w archiwum. W tym momencie S04 w zasadzie służyło już tylko i wyłącznie temu, żeby te środowiska, że tak powiem, zbadać do spodu tej poprzedniej siatki, która była punktem wyjścia, że tak powiem, do operacji ośrodek. No a ośrodek to już było, że tak powiem, częściowo ci sami aktorzy, ale nowe okoliczności.
Tutaj jeszcze znowu wątek, może trochę poboczny, żeby państwo poukładali sobie wiedzę, którą Witek do tej pory przekazał. Zatwierdzony dyrektor Departamentu III, pułkownik Józef Czaplicki.
Tak, tak, zaraz będziemy go mieli. Gdyż to jest osoba rzeczywiście bardzo ważna dla tej historii. O, tutaj mamy jego na zdjęciu na samej górze.
Dyrektor Departamentu III MBP Józef Czaplicki. Ja pokazuję Państwu po raz kolejny leksykon bezpieki, który opracowuje z Magdą Dźwigą dr Witold Bagieński.
My jako redaktorzy, autorzy opracowują hasła.
Tak,
nie wszystko
autorzy, a tutaj nadzór redakcyjny, fachowy, merytoryczny jest pani Magdy i Witka. To jest pierwszy tom, proszę Państwa, ale już w drukarni w zasadzie jest czwarty tom.
Tak, tom czwarty w okolicach koniec października, początek listopada chyba powinien już się ukazać. Tam rzeczywiście będzie artykuł biograficzny o Józefie Czaplickim. Zresztą to jest człowiek, który się doczekał paru tekstów na swój temat. My już troszeczkę o nim wiemy. Mnie on interesował dlatego, że po prostu był potem dyrektorem wywiadu. Notabene inny dyrektor Departamentu III, Leon Andrzejewski, jego też współpracownik, też był w pewnym okresie w dyrekcji wywiadu.
Bardzo ważna postać tak. Dla skonstruowania operacji Cezara, o której wcześniej mówiłem.
No więc właśnie. Natomiast jest dosyć symptomatyczne, że kiedy te operacje ujawniono, oni zostali skierowani do wywiadu. Najpierw Czaplicki, potem Andrzejewski. Czyli po prostu ten model gier operacyjnych, takich ofensywnych, był po prostu przeniesiony do wywiadu, który w opinii doradców sowieckich, ale też kierownictwa ministerstwa po prostu działał za mało ofensywnie, więc tacy oficerowie jak oni i część ich współpracowników po prostu przeszła do wywiadu i potem niektórzy tam naprawdę ważne funkcje pełnili.
To jeszcze dwie kwestie dotyczące samego Leona Andrzejewskiego, ówczesnego dyrektora Departamentu III MBP. Czy to prawda, że był Kujbyszewiakiem?
Znaczy nie tyle Kujbyszewiakiem, bo słowo Kujbyszewiak to jest w zasadzie dotyczy słuchacza i absolwenta szkoły takiej specjalnej NKWD w Kujbyszewie. Natomiast Andrzejewski tam był raczej, że tak powiem, z drugiej strony, to znaczy był przedstawicielem kadry. On się wówczas nazywał Leon Eisen i on był też w sumie kadrowcem pierwszym bezpieki, więc no to nie jest zupełnie przypadkowa osoba. Bardzo ciekawy człowiek.
Bardzo ciekawy człowiek i druga jeszcze historia, chciałbym, żebyś ewentualnie ją sprostował, tę informację, tę historię, że po 68 roku ze względu na swoje właśnie bardzo, ze względu na swoją bardzo głęboką wiedzę o tym, co działo się na przełomie lat 40. i 50. Nie został mu przyznany paszport, kiedy chciał po antysemickiej nagance opuścić Polskę. Podobno nie dostał tego paszportu i został zatrzymany w PRL-u.
Znaczy, takie były zasady, że ci oficerowie służb szeroko pojętych organów bezpieczeństwa, którzy, można powiedzieć resortowym językiem, byli nosicielami wiedzy operacyjnej, jakichś tajemnic, po prostu normalnie to obowiązywała karencja, że po prostu dana osoba nie wyjeżdżała parę lat, po prostu żeby nie wyjechała ze świeżą wiedzą i przeszła na przykład na zachód. Natomiast w przypadku tych oficerów oni byli bardzo mocno wtajemniczeni i po prostu tutaj nie było zgody na to, żeby, przynajmniej w pewnym momencie, bo to nie jest tak, że oni zupełnie nie jeździli, ale po prostu to wszystko jest kwestia czasów. Jak się klimat zrobił ku nim niesprzyjający, no bo jednak mówimy o funkcjonariuszach pochodzenia żydowskiego i w tej całej akcji roku 68 i tych różnych działań wręcz operacyjnych, jakie wobec nich prowadzono, zresztą o tym będzie w tekście o Czaplickim jest co nieco napisane, no to po prostu zablokowano im te wyjazdy. Obawiano się, że oni mogą właśnie być nielojalni wobec PRL i po prostu coś przekazać gdzieś na zachód. Także to tak. Natomiast oni są tu obaj jako dyrektorzy ze względu na to, że po prostu
Konrad
tutaj była rotacja.
Konrad Świetlik też był pochodzenia żydowskiego?
Słucham?
Konrad
Nie był. Okay. On był wiceministrem bezpieczeństwa publicznego. On tu jest dlatego, że po prostu z ramienia kierownictwa ministerstwa w pewnym okresie nadzorował te operacje. On jest postacią dzisiaj może mało znaną. W ogóle to jest też charakterystyczne, że częstokroć osoby, które się interesują UB, zwracają uwagę przede wszystkim na Różańskiego, na Brystygierową, nawet na Czaplickiego i tak dalej. Ale ten Świetlik jest jakoś w tle. A to jest człowiek, który ma na koncie między innymi udział w zwalczaniu podziemia niepodległościowego i tych różnych grup, taki naprawdę poważny. Więc no to jest, że tak powiem, osoba, która też się powinna prędzej czy później doczekać opracowania na swój temat. Na razie na jego temat, powiedzmy, takiego większego opracowania nie ma. Notabene tu mamy jeszcze w miarę tam współczesne zdjęcie budynku na Koszykowej, gdzie była siedziba bezpieki, to i przy Ujazdowskich, przy Koszykowej. Departament III to się okresowo mieścił w obu tych budynkach, tym jasnym i tym ciemnym. Oni są tu obaj, Czaplicki z Andrzejewskim jako dyrektorzy przedstawieni, dlatego że po prostu najpierw był jeden, potem był jeszcze Jan Tataj, potem był drugi. Generalnie tam następowały pewne rotacje, natomiast oni są kojarzeni z tymi grami operacyjnymi rzeczywiście bardzo mocno i stąd oni się tutaj wzięli. Natomiast tak, lecimy dalej z historią operacji Ośrodek. jak przygotowywano przerzucenie agenta Wojciecha do Niemiec, trzeba było mu przygotować zaplecze. I tak jak mieliśmy piątą komendę WiN-u, całkowicie, że tak powiem, fikcyjną i kontrolowaną, to w przypadku operacji Ośrodek taką rolę pełniła tak zwana siatka szczecińska. Po prostu stworzono konspirację, która była kontrolowana w 100%. Oficerem, który to wszystko realizował na szczeblu wykonawczym, czyli tam jeździł do Szczecina bez przerwy i załatwiał, był Adam Wietecki. Natomiast było kilku ludzi, którzy tutaj akurat są na zdjęciach, którzy odgrywali bardzo ważną rolę w tym tworzeniu tego całego zaplecza. Bo o co tu chodziło? Przez Szczecin miał iść kanał. Chodziło o to, żeby kanał był kontrolowany. Najlepiej kanał się kontroluje agenturą, a jeszcze lepiej funkcjonariuszami. W związku z czym tym głównym łącznikiem siatki szczecińskiej z przyszłym, że tak powiem, agentem tam w ośrodku z Wojciechem został Jan Bednarek. To jest oficer ze szczecińskiego UB, który po prostu został delegowany do tego zadania i przeszedł do pracy pod przykryciem takim, można powiedzieć, taki przykrywkowiec pełną gębą. To znaczy po prostu no, zaczął żyć jako osoba z podziemia na fałszywym nazwisku, miał pod swoją pieczą takie mieszkanie konspiracyjne. No i on też odpowiadał za to, żeby po prostu przechodzić przez tę zieloną granicę z pomocą zresztą towarzyszy sowieckich, którzy tam kontrolowali tą strefę okupacyjną. Tutaj troszeczkę pomagał WOP, czyli Wojska Ochrony Pogranicza, oczywiście UB. No w każdym razie on był tym głównym łącznikiem, funkcjonował jako Albert w ośrodku pod takim imieniem, czy też kryptonimem, to w sumie zależy jak spojrzeć. No jako gruby w tych dokumentach się pojawiał. Stefan Bogaczyk to jest oficer z centrali, z Departamentu III, młody chłopak, który funkcjonował jako jeden z ważniejszych ludzi tam w siatce szczecińskiej, taki można powiedzieć następca Ostaszewskiego. I to było tak, że jak Albert przyprowadzał kogoś albo ktoś się zgłaszał w Szczecinie, to dzwoniło się do Warszawy, z Warszawy przyjeżdżał Bogaczyk i występował jako, że tak powiem, konspirator, który tam jest na miejscu. Moim zdaniem najbardziej takim wybitnym osiągnięciem jego było przyjęcie jednego z kurierów tutaj w kraju, któremu wmówiono, jak bardzo tu jest niebezpiecznie, jak jest potencjalnie zagrożony, bo chodziło o to, żeby część jego zadań przejęli funkcjonariusze i agentura i żeby to wszystko po prostu mieć pod kontrolą. Ten kurier został przyprowadzony przez właśnie Stefana do Warszawy. Na Powiślu było mieszkanie, które było obstawione przez UB. Tam nawet była założona technika operacyjna, co mówimy o latach 50., czyli jakieś podsłuchy czy magnetofony, coś tego typu. Więc jak on się tam z kimś spotykał, to mimo, że nie było nikogo, że tak powiem, poza nim, nasz ten kurier, to było rejestrowane, UB wiedziało dokładnie z kim i kiedy. Także to jest w ogóle niesamowita historia i Bogaczyk potem napisał raport na 90-100 stron w ogóle opisujący cały ten przebieg w ogóle podróży tego kuriera, który po prostu nie zdając sobie sprawy z tego, w czym uczestniczy, no zrobiono mu taką wioskę potiomkinowską, można powiedzieć, że po prostu pokazano mu po prostu konspirację, przychodzili ludzie różni do niego.
Stworzono przez UB.
Tak, stworzono przez UB. Osoby zupełnie nieświadome przy okazji zostały zdekonspirowane. Złapano ileś różnego rodzaju zaczepek operacyjnych. Zresztą na tym polegała operacja Ośrodek, żeby właśnie na bazie takich różnych kontaktów od kurierów, od tych ludzi, którzy tutaj się udzielali, żeby wychodzić na kolejne to osoby, które się w tym udzielają. Natomiast ta trzecia osoba opisana jako rezydent czarny, Edward Górski, Welgurecki, to jest w ogóle też niezwykła historia. To jest człowiek, który był szefem Wydziału Śledczego WUBP w Łodzi i na skutek nieporozumień rodzinnych zabił swoją żonę, zastrzelił ją. I wylądował w więzieniu. I w momencie, kiedy był potrzebny ktoś do tej gry operacyjnej, Józef Czaplicki go zwerbował do współpracy, został wyciągnięty z więzienia na mocy amnestii. Już nie można było go przyjąć do służby, no bo, że tak powiem, no, po takiej historii, to mówię, po zabójstwie. Natomiast no, został zwerbowany w charakterze źródła i był rezydentem, czyli był takim kimś więcej niż agent. Osobą, która mogła prowadzić inne źródła, realizować zadania de facto jak funkcjonariusz, nie będąc funkcjonariuszem. Także niesamowita postać, bym powiedział, biorąc pod uwagę jego przeszłość, ale to też pokazuje, jacy tu ludzie potrafili w tym wszystkim pracować, a zarazem to wszystko to jest takie szpiegostwo, jak z takich, powiedzmy, najbardziej mrocznych filmów szpiegowskich niektórych, gdzie mamy to na pograniczu jakiegoś półświadka kryminalnego, autentycznej przemocy i takich różnych nieprzyjemnych rzeczy, a temu wszystkiemu jeszcze towarzyszył używki, takie jak alkohol i tak dalej.
Także był Szczecin powojenny. powojenne opowiadała mi to moja mama, więc to było Chicago Polski Ludowej i PRL-u.
Tak, także w tych realiach to się tacy wydelikaceni chłopcy by nie odnaleźli. Tu musieli być rzeczywiście ludzie, którzy się po prostu by nie bali. Tym bardziej, że tu jeszcze w grę potencjalnie wchodziło po prostu użycie broni, dlatego że no tutaj to są sprawy bardzo poważne i ci ludzie powinni umieć się w danej sytuacji obronić i sobie poradzić w takich konkretnych okolicznościach. Także to też czyni te historie, jak zresztą wiele innych, no takim gotowym materiałem, jak to się nieraz mówi, na scenariusz filmowy. Tu to chyba, tak jak rozmawialiśmy, bardziej na serial odcinkowy.
5 odcinków
co najmniej. Nie wiem, to też by trzeba zrobić wtedy selekcję.
Historia zagraniczna, historia krajowa.
Tak, które wątki pociągnąć, które bardziej ogólnie potraktować. W każdym razie, agenta Wojciecha Ostaszewskiego udało się ostatecznie przerzucić do Niemiec przez Szczecin właśnie. On tam poprosił, nie chciał za bardzo mówić o tych rzeczach, które tutaj się w kraju działy, ale mówił, że powie to szefowi Stronnictwa Narodowego, prezesowi Bieleckiemu, i rzeczywiście z prezesem się spotkał, a potem został przyjęty do pracy w ośrodku Północ u Tychoty. W związku z czym z tego ośrodka była przerzucana masa ludzi tu do kraju, też różne osoby tam docierały. I on w zasadzie dysponował informacjami z pierwszej ręki. I ta siatka szczecińska miała pod swoją pieczą także takie punkty adresowe, na które przychodziła korespondencja od niego. Czyli po prostu to się działo tak, że raz na jakiś czas ten łącznik Albert do niego przyjeżdżał, pobierał pewne rzeczy ewentualnie osobiście i to wszystko było za zgodą, że tak powiem, i wiedzą tych ludzi z ośrodka, dlatego że Albert był de facto konspiratorem, chociaż w zasadzie był funkcjonariuszem. Więc pewne informacje szły kanałem Alberta, pewne były pisane tajnopisem na adresy tutaj krajowe w Szczecinie, które po prostu były pod opieką siatki i raz na jakiś czas dochodziło do spotkań agenta Wojciecha w Berlinie, nawet z samym Józefem Czaplickim, co w przeszłości to chyba nie za bardzo było znane, że po prostu no, sam dyrektor się fatygował do Berlina po to, żeby się po prostu w Berlinie Wschodnim w konspiracyjnych warunkach spotykać z tym takim cennym agentem. I efektem tych spotkań i tych informacji były po prostu bardzo konkretne informacje. To jest oczywiście wycinek. To jest wycinek ze spotkania, które odbyto w sierpniu 1951 roku w Berlinie. I tu mamy po prostu kolejne bardzo konkretne namiary, które bezpieka dostaje. Namiary na skrzynki adresowe, tak zwane meliny graniczne, czyli to są takie punkty oparcia, gdzie po prostu jak był kanał, ktoś sobie szedł z Berlina do Szczecina, no to chodziło o to, żeby miał gdzie przenocować, zjeść, żeby to były osoby sprawdzone, a nie na zasadzie takiej, że ta osoba będzie szukała noclegu po jakichś stodołach u niemieckich gospodarzy i po prostu któryś doniesie. No to musiały być osoby sprawdzone, w związku z czym te tak zwane meliny, to nie jest w sensie meliny pijackiej, tylko to po prostu jest melina szpiegowska, można powiedzieć, w tym slangu resortowym. W związku z czym tu mamy bardzo konkretne adresy. Dalej, mamy nazwiska kurierów, co więcej bardzo szczegółowe niekiedy dane a propos tego, właśnie kim byli. Potrafiło być tak, że po prostu Ostaszewski przekazywał dane po prostu, kto kiedy się mniej więcej pojawi. Oczywiście czasami się plany zmieniały, coś się tam posypało, mówiąc kolokwialnie, no ale w każdym razie ta operacja polegała po prostu na tym, że z jednej strony prowadzony był ten agent, on zdobywał różnego rodzaju informacje takie właśnie drażliwe i cały ten aparat, który pracował w Departamencie Trzecim w województwach, po prostu weryfikował te dane, starał się to pogłębiać i te mniejsze grupy po prostu rozpracowywał. Podobny model jest w Cezarym, który dlatego jest też tak trudny do opisania, ta operacja Cezary, bo też tych spraw regionalnych założonych przy okazji takich odpryskowych jest po prostu cała masa. Co więcej, tutaj mamy adresy różne we wschodnich Niemczech. No to oczywiście to wszystko towarzysze z NRD dostawali. I oni sobie prowadzili własne działania dalej, no bo to też były osoby, które były zaangażowane w działalność antypaństwową w NRD de facto. W związku z czym, jakie są ich losy, to my niekiedy po prostu nie wiemy. Chyba nikt tego nie próbował do tej pory badać i szukać tych rzeczy w archiwum w Berlinie, gdzie to się dzisiaj znajduje. Dawniej to był Instytut Gałka, teraz to jest Bundesarchiv. W każdym razie to jest też taki perspektywiczny obszar poszukiwań tych właśnie spraw emigracyjnego wywiadu, na przykład właśnie tam. W każdym razie to chciałem pokazać po prostu dlatego, że ci kurierzy byli potem po prostu, już czekano na nich niekiedy wręcz, czyli po prostu byli aresztowani albo na przykład starano się ich zwerbować po to, żeby ich po prostu z powrotem przerzucić jako agentów, ale niekiedy to było tak, że się okazywali nielojalni, no więc wtedy byli aresztowani po prostu, niezależnie od tego, że byli współpracownikami. Tworzono w ogóle czasem cały teatr, to znaczy jak zwalczano różnego rodzaju grupy konspiracyjne, do których ci kurierzy docierali, bo nie docierali wyłącznie do Szczecina, tam też potrafiło być tak, że na przykład szedł kurier kurier przez Czechosłowację do kogoś ze Śląska Cieszyńskiego. Czesi złapali kuriera, przekazany został do bezpieki tutaj. Dowiedzieli się w śledztwie, do kogo miał iść, no i wtedy w jego rolę wcielał się funkcjonariusz, który po prostu wyprowadzał człowieka na neutralny grunt, gdzie po prostu był aresztowany w taki sposób, żeby wyszło na to, że obaj wpadli na przykład, czy coś takiego. Także to jest taki teatr po prostu czasami, to jest aż niesamowite, na jaką skalę czasami właśnie robiono takiego rodzaju manipulacje, ale swoją drogą to jest też ciekawe z operacyjnego punktu widzenia, bo jak się czyta o operacjach z lat 70., 80., te przygotowania trwają miesiące. Tego nielegała, jak się szkoli, tośmy ostatnio gadali, to ile to czasu trwa. A tutaj to są operacje ad hoc. Jest oficer w centrali, trzeba się szybko wcielić, no to chłopak idzie i się wciela. I to nie jest tak, że to są jacyś oficerowie, którzy są z wieloletnim doświadczeniem. To są czasami ludzie, którzy są w służbie, nie wiem, z 2 lata. I oni już idą do takich działań. To jest w ogóle specyfika tego okresu, pokazująca też w ogóle jakby... charakter też tych ludzi, w tym sensie odwagi.
I większej spontaniczności.
Większej spontaniczności, ale to też możemy powiedzieć prymitywizmu metod wcześniej stosowanych. Tu się starają to konspirować, ale to są zupełnie inne metody, takie bardziej przypominające konspirację wojenną, czyli dużo, dużo prostsze. Bądź to są ludzie, którzy w czasie wojny częstokroć byli konspiratorami, więc de facto powtarzają te metody. No w każdym razie tych kurierów wpadła bardzo duża liczba i nie wszyscy wpadli dlatego, że ich aresztował Departament III z Departamentem Śledczym, ale czasami to właśnie towarzysze z NRD kogoś złapali, WOP kogoś złapał, Czesi złapali. No i potem kończyło się procesami i na ogół kurierzy lądowali po prostu... umownie mówiąc na łączce, to znaczy po prostu były to osoby, które były skazywane na karę śmierci, wyrok wykonano, ciała nie znaleziono. W niektórych przypadkach chyba się udało, aczkolwiek ja tutaj nie sprawdzałem tych wszystkich spraw. Natomiast no, to jest w ogóle mówię, sedno sprawy i to jest jeszcze ogólnopolskie, czyli rzeczywiście oni docierają do bardzo różnych miejsc, bo to jest i Kraków, tam się i Toruń przewijał, Wrocław, Radom, Kielce, Olsztyn, no dosłownie tam, gdzie była jakaś konspiracja, ci kurierzy próbowali docierać, więc to jest z tego względu ciekawe.
Teraz rodzi się pytanie, druga strona tego nie zauważa, nie wie, czy to jest tak zalegendowane, że oni są rzeczywiście przekonani, że oni wpadają, no bo tak dzieje się to przez przypadek?
To jest właśnie dobre pytanie, bo podejrzenia wobec głównego agenta Wojciecha były. Były związane przede wszystkim z taką historią, która miała miejsce na Śląsku, gdzie on przekazał dane o osobie, do której przyjdzie kurier, ale im obu się udało uciec i było podejrzenie, że po prostu ta osoba została wkopana przez kogoś ze środka i w związku z tym zaczęło się szukanie winnych i wtedy się pojawiła ta bardzo duża nieufność między Tychotą a Ostaszewskim, gdzie po prostu Tychota zaczął mieć bardzo duże podejrzenia wobec niego. On potem jeszcze tłumaczył, że obserwując, że nakazywał obserwowanie dyskretne kontaktów Ostaszewskiego z Albertem i nagle się okazywało, że oni to się jeszcze w ogóle jakimś przemytem zajmują przy okazji, że w ogóle to jest, no oczywiście nie ma się co dziwić, no to był Berlin, różne rzeczy można było tu kupić, tam sprzedać. W każdym razie tu podejrzenia pewne były i na tym tle zresztą agent został przeniesiony do bazy południe z bazy północ i w pewnym momencie utracił dostęp do tych danych o kurierach i bezpieka się w ogóle zastanawiała, co się stało, czy on wpadł, został zdemaskowany, aresztowany, czy jak. Natomiast on po prostu był w bazie południe, z której bardziej wysyłano paczki, jakieś tego typu rzeczy, niż po prostu operacje kurierskie. I wtedy można powiedzieć, że akurat tempo operacji troszeczkę siadło. Ale nie do końca. Nie do końca, dlatego że... A właśnie, bo to jeszcze jest a propos tych kurierów. Tutaj mamy też przykład. Właśnie, czyli tu mamy te aresztowania kurierów, rozpracowanie, rozbijanie tych punktów informacyjnych, penetracja środowiska, czyli po prostu tych wszystkich działaczy, którzy tutaj byli. No i jak cały czas permanentne poszukiwanie nowych agentów, osób, które można będzie do czegoś wykorzystać. Część tych spraw była potem pokazywana na procesach pokazowych. To znaczy mówię o tych aresztowanych osobach. Na Śląsku zrobiono taki olbrzymi proces pokazowy i one się rządziły tym, że z jednej strony to faktycznie były operacje znaczy te osoby uczestniczyły w działalności konspiracyjnej, która była zabarwiona wywiadowczo, ale ówczesne postrzeganie działalności szpiegowskiej było dużo szersze, czyli nawet nieświadoma współpraca z taką osobą była de facto szpiegostwem. Poza tym wszystkim starano się w trakcie procesów pokazowych przedstawić jakąś narrację. W tym przypadku chodziło o uświadomienie robotników ze Śląska, górników, hutników i tak dalej, że szpiedzy są, że tak powiem, blisko nich i że mogą próbować chcieć wykraść jakieś rzeczy. Bo tutaj między innymi sprawa dotyczyła tego, co było zamówione przez ośrodek, na życzenie zresztą chyba Amerykanów, czyli jakieś próbki stali, próbki węgla, po prostu do prowadzenia pracy analitycznej związanej z gospodarką PRL-owską, z tym, co się tutaj działo. Chcieli zdobyć, że tak powiem, pewne próbki i akurat, mówię, to się wydaje czymś takim w sumie błahym, jeżeli się zważy na wagę tego wszystkiego. No ale niewątpliwie w tym czasie spraw błahych nie było. Natomiast tu już mamy dokument z marca 52 roku i już jest napisane, jaka to jest skala działalności. Czyli dwóch rezydentów pracuje w operacji, jeden z tych, to jest wspomniany czarny, 7 agentów, 15 informatorów, czyli to jest taka niższa kategoria współpracownika, figurantów 195, z czego 65 poza granicami Polski. To pokazuje w ogóle wymiar wszystkiego, że aresztowano 13 kurierów do tego momentu, dużą grupę właśnie członków tych organizacji tutaj w kraju. No i jakby oczywiście chcą to dalej pogłębiać, no bo jak już się w to tak głęboko weszło. Natomiast no to pokazuje ten potencjał, jaki w tym wszystkim był. I analogiczny motyw jest w Cezarym, czyli po prostu też jest to tak, że cały czas się plasuje nową agenturę, werbuje, tutaj te osoby poddaje rozpracowaniu, żeby stwierdzić, kto jest rzeczywiście ważny, kto nie. Jak są możliwości, ma to sens, to się aresztuje. W związku z czym działalność na bardzo dużą skalę absorbująca Departament III, ale de facto aparat śledczy, prokuratury, no ci ludzie byli skazywani, no to jest po prostu rzeczywiście bardzo duże. I patrząc na skalę tego wszystkiego, też widać, że ta tak zwana szpiegomania okresu stalinowskiego, ona nie bazuje na całkowicie fikcyjnych podstawach. To znaczy, że owszem, te sprawy są podkręcane propagandowo. To się czasem średnio, że tak powiem, trzyma materiał operacyjny, który my znamy i możemy zweryfikować dzisiaj z aktami oskarżenia. Pewne rzeczy są po prostu no, fantazja twórców linii propagandowej przy procesie potrafiła być niezmierzona, w związku z czym oczywiście wszystko było bardzo mocno, tak powiem, pompowane. No ale w każdym razie geneza tego wszystkiego to nie jest fikcja i to jest coś, co warto pamiętać, bo się dzisiaj tak czasami jeszcze kpiąco patrzy na te rzeczy, a w gruncie rzeczy to właśnie ci ludzie są w zasadzie czasami, można powiedzieć, ludźmi pracującymi dla polskiego wywiadu, ale tego emigracyjnego polskiego rządu na uchodźstwie i w sumie, mimo że ta działalność może być czasem wydawać się śmieszna albo drobna, no ale jednak to są bohaterowie w tym sensie, że oni się decydowali na tak niebezpieczną działalność, która się kończyła wyrokami śmierci. Oczywiście przypadki są tu różne, są nieraz bardzo złożone sprawy, bo ci ludzie niektórzy też święci nie byli, tak jak zresztą mamy podziemie niepodległościowe, gdzie mamy bardzo różne przypadki też ludzi, czasem tak zwanego, że tak powiem, znaczy osoby, które przy okazji działalności niepodległościowej potrafiły jeszcze, że tak powiem, coś dla siebie chcieć zyskać. Tu też mówię, mamy nieraz osoby niejednoznaczne, ale jednocześnie jest trochę osób, które naprawdę kierowały się bardzo chwalebnymi, że tak powiem, pobudkami, ale jednocześnie, mówię, skończyły po prostu jako ofiary systemu. Natomiast idźmy dalej, bo czas nas pewnie zaraz będzie gonił, a tu jeszcze mamy troszeczkę do poomawiania. Sprawa Ostaszewskiego doprowadziła do rozbicia tak zwanej siatki warszawskiej. Wówczas ten ośrodek warszawski...
Od Szczecina do Warszawy.
Tak, ośrodek warszawski był bardzo prężny. Tutaj główną rolę pełnił Adam Mirecki, taki ważny działacz. I istotną rolę pełniła również tutaj agentka o pseudonimie 17, Wanda Macińska. Ona się zbliżyła mocno do środowiska, do Mireckiego personalnie i w ogóle w tym środowisku warszawskim się dosyć mocno udzielała. To jest była, wtedy w sumie trudno powiedzieć, czy była. No w każdym razie żona Tadeusza Macińskiego Prusa, więc ona sama działaczką nie była, ale jednocześnie siłą rzeczy znała masę osób ze Stronnictwa Narodowego. Ona została zwerbowana właśnie wtedy, kiedy aresztowano jej męża. Ona się przyczyniła do tego, że to archiwum organizacyjne zostało wydane i ona odegrała w tej operacji ośrodek rolę, można powiedzieć, agenta numer dwa. I Ubero zagrało sprawę w taki sposób, że za jej pośrednictwem doprowadzono do zetknięcia Mireckiego ze Staszewskim w Warszawie, w mieszkaniu takiej pani, która po prostu im udzielała schronienia. Niby, że przez przypadek, że tak powiem, Staszewski tam przyjechał na nocleg, bo się tam znali, ale tam był Mirecki z Macińską, on się z nimi poznał. Dosyć szybko znaleźli wspólny język, dzięki czemu po prostu Ostaszewski w zasadzie miał bezpośredni kontakt z tak liczącą się osobą tutaj w tej konspiracji krajowej w Warszawie. I no, między innymi właśnie te informacje, które miał od niego o organizacji, no to po prostu były bardzo ważne dla endeków za granicą. Natomiast też pojawiały się takie pomysły a propos tego, żeby być może jakoś, nie wiem, podejmować próbę ucieczki na zachód czy coś takiego. Natomiast w momencie, kiedy agent Wojciech był na zachodzie, Departament III wpadł na pomysł, żeby, tak powiem, to środowisko rozpracowywać. Kiedy doprowadzono do aresztowania Mireckiego, zrobiono to w taki sposób, i jego współpracowników, tym Mieczysława Gongorowskiego, zrobiono to w taki sposób, żeby Macińska z tego wyszła cała. Czyli aresztowania przeprowadzono w momencie, kiedy ona w ogóle była poza Warszawą i miała alibi. Można powiedzieć, że ona również zeszła do podziemia i zaczęła się przygotowywać do ucieczki za granicę jako osoba, która się ukrywa, bo tutaj rozbito po prostu organizację, w której ona uczestniczyła. I oni oczywiście nie do końca mieli w ogóle świadomość, jak do tego wszystkiego doszło, natomiast ona wyszła z tego cała. Wraz z takim działaczem starszym endeckim Mieczysławem Jakubowskim tutaj w kraju się ukrywała, zaprzyjaźnili się i Departamentowi III udało się doprowadzić do jej ucieczki z kraju. Tu mamy jej zdjęcie i mamy Jakubowskiego, który no po prostu nie miał zupełnie świadomości, z kim ma do czynienia, że to jest agentka i że cała ta ich operacja skrupulatnie przygotowana przerzucenia na zachód, czyli wyciągnięcia Jakubowskiego, po prostu uratowania go stąd, no to była całkowicie pod kontrolą UB. Oczywiście przez Szczecin oni poszli. Jak się znaleźli w Niemczech, to najpierw byli poddani kwarantannie, no bo to oczywiście tam starano się jakieś środki bezpieczeństwa mieć. Natomiast potem oboje się znaleźli w Londynie. Jakubowski zaczął funkcjonować pod przybranym nazwiskiem Werner tam i nawet w myśli, w tym głównym piśmie endeckim, tam właśnie był nawet jakiś wywiad z nim, czy jego tekst. W każdym razie ten przerzut agentki to był lipiec 52 roku, tak jak tutaj mamy napisane. I ona, jak już potem tam troszeczkę pobyła, to ją zatrudniono w bazie Południe, czyli tam, gdzie Ostaszewskiego. I ona pomagała kierownikowi tego działu, tak jak tu jest napisane, przy przygotowywaniu paczek do kraju. I to jest bardzo ciekawy wątek. Otóż ona, nie było z nią łączności. W tym sensie, że nie było wywiadu, który by sprawnie działał w zachodnich Niemczech, dlatego że po prostu nie było normalnych relacji dyplomatycznych z Niemcami, nie było tam ambasady, czyli działalności z pozycji rezydentury nie bardzo było jak prowadzić. Wywiad w sumie w tym okresie w zachodnich Niemczech był słaby. Departament III to był jednak, to była struktura o charakterze kontrwywiadowczym. Oczywiście kontrwywiad, ten główny, to jest Departament I MBP, ale on się zajmował troszeczkę innymi rzeczami częściowo, to znaczy on ambasady, placówki tutaj w kraju, owszem, siatki zagraniczne również, natomiast Departament III był nastawiony na podziemie i stąd on tutaj. W każdym razie ta operacja kontrwywiadowcza z ich udziałem służyła po prostu temu, żeby ten ośrodek penetrować od środka, ale Departament III nie miał swoich ogniw za granicą i nie za bardzo było jak obsługiwać Macińską jako agenta tam. Natomiast Ostaszewskim była korespondencja, jakiś był system przygotowany na spotykanie się. Ale chodziło po prostu o to, że no, oni nie powinni być wszyscy wzajemnie przed sobą dekonspirowani ze względów bezpieczeństwa. W każdym razie i tutaj się włącza nam do gry Departament II MBP, jednostka bardzo mało znana, jednostka, która stanowiła takie zaplecze techniczne w bezpiece. I tam była między innymi komórka, która się zajmowała kontrolą korespondencji. To później było biuro W MSW za czasów Kiszczakowych. Natomiast w tym czasie, w tym Departamencie II MBP była taka struktura. I oni po prostu kontrolując korespondencję, mniej więcej wiedzieli, czego oczekiwać. To znaczy, po pierwsze znali pismo macińskie, więc byli w stanie rozpoznać. A poza tym ośrodek robił karygodny błąd, czyli potrafił posłać serię paczek do różnych ludzi z jednego punktu pocztowego, na przykład z jednego miejsca. W związku z czym, jak to wszystko spływało za jednym zamachem, to można było po prostu po nitce do kłębka podocierać do tych poszczególnych odbiorców. Co więcej, no poprzez to, że ci ludzie tam byli, zorientowano się właśnie, że są te takie jakieś podwójne ścianki, że różne rzeczy są przesyłane i po prostu dalej to wszystko pomagało pogłębiać rozpracowanie. Także jej rola tutaj była rzeczywiście bardzo ważna właśnie, zwłaszcza przy rozbiciu tej siatki warszawskiej i potem właśnie w ośrodku bezpośrednio w Niemczech. No i tak, ta działalność potem się kończyła czymś takim, jak tutaj mamy, czyli mamy kolejny proces pokazowy. To jest słynny proces Kurii Krakowskiej i ksiądz Lelito. To jest sprawa związana z Małopolską. Tutaj bardzo dużą część działań prowadził Wydział III Krakowski. Ksiądz Lelito był zaangażowany w kontakty z osobami związanymi z tą siatką właśnie Rady Politycznej i był w pewnym momencie taki pomysł, żeby go zwerbować do współpracy i go po prostu, jak to się mówiło, tajnie zdjęto, rozmawiano z nim. Natomiast kiedy w trakcie tych przesłuchań okazało się, że on miał jakieś kontakty z osobami z Kurii Krakowskiej, to postanowiono wykorzystać to propagandowo. I w związku z tym nagle, że tak powiem, poaresztowano tam całą masę duchownych, robiono przeszukania. To jest sprawa już w dużym stopniu opisana. Między innymi Filip Musiał i Wojciech Frazik opisywali tę historię. Ja już tu nie będę w te detale tak mocno wchodził. Ale w każdym razie to też jest odprysk tej całej operacji Ośrodek. I ta sprawa się dzieje już jak operacja Ośrodek de facto została ujawniona, sam początek 1953 roku, to już są te kwestie procesowe. W każdym razie po prostu politycznie to było bardzo wygodne do pokazania, że po prostu ludzie Kościoła są zaangażowani w działalność szpiegowską. I to jest w zasadzie takie przesłanie w największym uproszczeniu tego, o co tutaj chodziło, ale wszystko to jest zasługa tego, że po prostu byli rozpracowani kurierzy, ten system paczkowy i normalnie struktury terenowe inwigilowały osoby, które gdzieś miały kontakt z zagranicą poprzez właśnie te kanały. I tak, to też jest dosyć skomplikowana rzecz, dlaczego ksiądz Lelito, jak do tego wszystkiego doszło, ale jak mówię, to jest akurat nieźle opisane i do tego można sięgnąć. To pokazuje jako element po prostu większej całości, co swoją drogą też pokazuje, jak te nasze badania przebiegają. Czasami jest tak, że mówię już współczesne badania, że historycy badają pewne rzeczy punktowo, a one są częścią większej całości. I nie zawsze jesteśmy w stanie nawet widzieć tę grę, która się toczy w tym wszystkim, bo po prostu mamy jakiś element taki mniejszy, który przykuwa naszą uwagę. W tym przypadku akurat to oczywiście opisano, jakie jest tło tego wszystkiego. Natomiast jak mówię, to jest część większej całości. No i teraz tak, kwestia przerwania tej gry operacyjnej, bo wydawać by się mogło, że to się po prostu fenomenalnie toczy, że właściwie cały czas jest ktoś dekonspirowany, ujawniany, aresztowany i tak dalej. Ale sprawa nie była taka prosta, dlatego że jesienią 1952 roku coś tam zaczęło być nie tak. Te podejrzenia, jakie mieli chyba zwłaszcza Amerykanie wobec delegatury zagranicznej WiN-u, czyli operacja Cezary i tego ośrodka Rady Politycznej, chyba coraz były poważniejsze. W przypadku ośrodka tego, gdzie główną rolę odgrywali endecy, wydaje mi się, że to było związane z tym, że zdawano sobie sprawę z tego, że coś tu też się nie zgadza w rozliczeniach finansowych. Bo tamto część tych środków, która była wydatkowana, miała być na ludzi w kraju, de facto stronnictwo na jakieś swoje cele przeznaczało. Poza tym prowadzili to podwójną działalność, czyli w zasadzie partyjną, łącznie do działalności, którą mieli prowadzić, na co dostawali środki. A poza wszystkim okazywało się tak, co chwilę ktoś wpada, w kraju jakieś procesy pokazowe, a jednocześnie waga informacji, które napływają z kraju, jest po prostu bardzo słaba. Że to są dane, które owszem, czasem są pewne ciekawostki, ale to jednak nie jest to, na co liczono. I wiadomo, że w warunkach kraju, że tak powiem, w stalinizmie, zdobywanie informacji wywiadowczych to jest naprawdę bardzo trudna sprawa. Ale z drugiej strony oni sobie zdawali sprawę również z tego, że to po prostu, że to jest tak jak lipa, że tam po prostu nie za wiele w tym wszystkim jest. W amerykańskich służbach też już były pewne negatywne doświadczenia związane z tymi organizacjami tam Między innymi w Albanii były też próby takie tworzenia takich struktur, gdzie się okazało, że to po prostu zostało spenetrowane przez komunistyczne służby. I tutaj też zaczęto się temu przyglądać. Tam w amerykańskich służbach były pewne reorganizacje, zmieniały się niektóre osoby, zmieniało się spojrzenie. A poza tym powstawało pytanie, czy jest sens to finansować, czy to jednak w ogóle jest to tego warte. I jest koniec roku 52, w bezpiece, tu mamy dokument z 1 grudnia 52, zaczynają się zastanawiać nad zamknięciem obu operacji jednocześnie. To jest dokument, który dotyczy sprawy ośrodek, aczkolwiek mamy jeszcze taki, który też Wojciech Frazik opublikował, dotyczący Cezarego i ośrodka jednocześnie. W każdym razie oni po prostu tutaj sobie sami analizują, jak do tego wszystkiego, znaczy, czy jest dobrym pomysłem zamknięcie tej operacji, czy nie, i dochodzą do wniosku, że jednak dobrze będzie to zrobić. I teraz taka teza, pytanie. Sowieckie służby miały swoje źródła w służbach brytyjskich zwłaszcza i w amerykańskich też, to tam zdaje się, mieli dostęp do pewnych rzeczy. I teraz powstaje pytanie, czy to nie jest czasem tak, że po prostu MBP poprzez doradców sowieckich dostało ze służb sowieckich sygnał, że Amerykanie bądź Brytyjczycy są nieufni, że mogą próbować zamykać te ośrodki albo je ograniczać i że po prostu trzeba coś zrobić, bo jak się przedłuży grę, to się może okazać, że nagle ona się stanie porażką. Ze względu na to, że po prostu ośrodki zostaną rozwiązane i jakby to będzie po wszystkim. W związku z czym zrobiono ruch wyprzedzający. W bardzo krótkim czasie przygotowano zamknięcie tego wszystkiego. A to nie polegało wyłącznie na tym, że się wycofało agenturę, co oczywiście tu zrobiono, co też samo w sobie było bardzo ciekawe, jak to zrobiono, ale to już może na ten moment zostawmy. Natomiast temu wszystkiemu towarzyszyło po pierwsze przygotowanie aresztowań, dlatego że chodziło o to, że jak już się dekonspiruje górę piramidy, to jeszcze trzeba, że tak powiem, te doły przeczesać. I wychwycić, których aresztujemy, których przygotowujemy do werbunku po aresztowaniu ewentualnym, których zostawiamy. Chodzi o to też, żeby tych agentów, którzy są w tych środowiskach, zabezpieczyć przed aresztowaniami albo ewentualnie rozegrać to w taki sposób, żeby nie zostali zdekonspirowani. Więc to jest masa pracy takiej, nazwałbym to nawet logistycznej po prostu. Kto gdzie ma być w danym momencie i jak to wszystko rozegrać, żeby w krótkim czasie zawinąć jak najwięcej tych ludzi z podziemia, a jednocześnie mieć tam swoje aktywa cały czas, czyli na zasadzie takich spalamy głównych agentów tych, ale mamy już innych i ciągniemy grę operacyjną dalej, co zresztą tutaj miało miejsce. Więc to jest to. Do tego wszystkiego dochodzi bardzo ważny element, propaganda. Dlatego, że postanowiono po prostu całą tę operację rozegrać propagandowo i nagłośnić. Zaraz zresztą pokażę, o co tutaj konkretnie chodziło, ale też operacja propagandowa to nie jest coś, co przygotujemy z dnia na dzień. Do tego się trzeba rzeczywiście przygotować. W związku z czym ten grudzień 52 roku w Departamencie III, no to myślę, że był bardzo gorący. Tam po prostu przygotowania szły naprawdę poważne. Koniec końców łącznik Albert wyjechał do Berlina, gdzie przyjechał tak jak niby normalnie, skontaktował się z Ostaszewskim, który miał do niego przyjechać, też tak jak się normalnie spotykali za wiedzą ośrodka, przekazać pewne rzeczy, ale jednocześnie on wysłał list, w którym go poinformował, że będzie ewakuacja. Jak Ostaszewski przyjechał do Berlina, to zadzwonił do Wandy Macińskiej, też jej mówiąc właśnie, że generalnie dostała polecenie po prostu przyjazdu do Berlina. Tu też nie było do końca pewności, czy jedno i drugie będą chętni wrócić. Okazało się, że wrócili. Cała ta operacja jeszcze powrotowa ma takie dziwne tło. Tam jest jeszcze osoba, która pracowała w tej ekspozyturze berlińskiej, która i tutaj nie wiemy, czy została zabita, czy nie. To znaczy świadek, dlatego że Albert, ten łącznik, razem z pracownikiem tej ekspozytury berlińskiej w różnych tych miejscach był. I w dokumentach tych emigracyjnych, tych Tychoty, zwłaszcza relacji i Sojki, tam się pojawia kwestia tego, że ta osoba gdzieś tam została znaleziona, powieszona, Rzecz w tym, że z materiałów bezpieki to nie wychodzi. I powiedzmy, to jeszcze nie byłoby dziwne, no bo możemy powiedzieć, że zrobili w nich jakieś czyszczenie. Ale tam wychodzi jakby inne tło. To znaczy, być może tam była taka sytuacja, że ten człowiek dostał, bo on rzeczywiście podobno dostał po prostu pieniądze do wymienienia na czarnym rynku i że go po prostu aresztowano przy okazji czarnorynkowego handlu. Co jest zupełnie prawdopodobne. Więc moim zdaniem to jest na dzisiaj chyba nierozstrzygalne. Natomiast być może tu też mamy po prostu ofiarę, normalnie działanie UB w ramach po prostu likwidowania niewygodnych świadków. Aczkolwiek nie jestem w stanie na dziś powiedzieć, jak to do końca było. Natomiast właśnie, ujawnienie.
Trybunał Ludu.
Tak, i co istotne, pierwsze ujawniono wątki związane z operacją Cezary. To też jest to na większą dyskusję. W każdym razie tam było dwóch ludzi zrzuconych na spadochronach na teren Polski i też było ujawnienie się kierownictwa tej piątej komendy i tak dalej. Tutaj odsyłam do publikacji Wojciecha Frazika, swoją drogą najlepszego chyba specjalista od operacji Cezary i w ogóle tej tematyki, który te rzeczy opisywał. Do tego warto zajrzeć. Natomiast chwilę potem w Trybunie Ludu i w ogóle w prasie pojawił się taki krótki tekst dotyczący powrotu właśnie współpracowników Wydziału Krajowego Rady Politycznej, czyli pisano Jana Homy i Wandy Weber. To są te pseudonimy, jakie przed nich zostały przyjęte, kiedy pracowali w ośrodku. Oczywiście chodzi o agenta Wojciecha i agentkę kryptonimie 17. I oni tutaj wrócili, oczywiście jako tacy skruszeni emigranci, którzy no, po prostu poczuli się moralnie źle z tym, co robili, pracując dla Amerykanów i w ogóle, że to jest wszystko zdegenerowane środowisko strasznie tam i w ogóle wszystko co okropne. No ale oczywiście tutaj wrócili, ponieważ im...
Trochę jak Gontarczykowie.
No, te operacje z lat 80. to bazują na tych schematach. To są czasami skruszeni emigranci. Tam jest jeszcze więcej takich historii oczywiście. Andrzej Spyra, o którym pisałem w Konfidentach. No, można tego troszeczkę znaleźć. Ale rzeczywiście sprawa Gontarczyków to jest bardzo, bardzo podobny model. No bo oczywiście nie można powiedzieć, że są nasi agenci. Natomiast oni oczywiście wszyscy przechodzą głęboką wewnętrzną przemianę i postanawiają tu wrócić i po prostu z sercem na dłoni opowiedzieć, co tam było, jak tam było okropnie i źle. Natomiast no tu też mamy pewne liczby dotyczące aresztowań, bo oczywiście te aresztowania przeprowadzono praktycznie od razu, ale też ponieważ te osoby były przesłuchiwane, to niekiedy z marszu przystępowano do następnych, dlatego że tak powiem kaskadowo, jedni ujawniali drugich i w ten sposób tu się te różne liczby pojawiają, ale tak po prawdzie ja nie wiem, jaka to była łączna liczba, bo po prostu jest to czasem trudne do oszacowania. I dlatego, że to aresztują struktury z różnych części Polski, a oni mieli, mam wrażenie, troszeczkę bałagan w papierach i jak to, że to robiły różne struktury, było dużo bieżącej roboty, oni już naprawdę nie liczyli ich co do osoby tak precyzyjnie, więc oczywiście jakieś liczby mamy. To są tylko te początkowe z samego startu, natomiast potem sprawy odpryskowe i tak dalej. W gruncie rzeczy jest bardzo trudno powiedzieć, ile tych było. Natomiast no to jest tak, że ci ludzie tutaj potem sobie funkcjonowali. Zastanawiali się w ogóle, co z nimi zrobić. Pomysły były różne, jakieś tam, że może jakieś w jakimś procesie pokazowym wystąpią, czy coś, ostatecznie tego nie zrobiono. A w ogóle się obawiano bardzo dużych nieporządków związanych z tym, że być może, nie wiem, ci współpracownicy tutaj jakieś będą mścili się za nich, czy coś. No różne były pomysły. Z kolei w ośrodku była konsternacja, bo niektórzy myśleli, że oni zostali porwani po prostu. Co więcej, i to właśnie ten wątek amerykański się pojawia. To jak się czyta materiały z kolei, które mamy niekoniecznie publikowane przez emigrantów, ale znajdujące się w Instytucie Sikorskiego w Londynie, to tam widać wyraźnie, że po prostu Amerykanie byli zniecierpliwieni tym, co się dzieje. W grudniu zarządzili spotkanie z szefostwem ośrodka z Sojką i ekipą. I powiedzieli im, że ośrodek będzie likwidowany w ciągu najbliższych miesięcy, że do końca roku jeszcze pracują, potem to wszystko jest likwidacja i że oni będą decydowali, kogo gdzie jeszcze przyjmą. Niektóre osoby mogą być do kompanii wartowniczych wcielone z tych współpracowników, ale że w zasadzie wszystko się kończy. Wtedy też bardzo mocno skonfliktował się Sojka z Tychotą, czyli dwaj główni ludzie, jeżeli chodzi o te struktury endeckie. Ten konflikt był związany po prostu i ze stylem przejęcia placówki, w ogóle ze stylem pracy tych placówek. Tychota był bardzo krytyczny wobec tego, jak Sojka zarządzał. To jest też bardzo szerokie zjawisko, to też jest troszeczkę zresztą opisane w różnych książkach. Tu się mogę odwołać choćby do biografii Tadeusza Bieleckiego, prezesa Stronnictwa Narodowego. Stanisław Kilian to napisał. już dosyć dawno temu, ale tych publikacji troszeczkę jest, gdzie można na ten temat przeczytać. W każdym razie tam się zaczęło bardzo mocno kłębić na emigracji, a mamy, i tu się właśnie wywiad nam pojawia, mamy zachowany raport takiego agenta, który tam wtedy był i to widział z bliska. I to był agent wywiadu. I z tego raportu wynika, że Amerykanie byli zszokowani tym, co się stało całkowicie, że poddali przesłuchaniom wszystkich praktycznie, badania na wariografię i w ogóle, że zaczęło być bardzo niemiło, że jak się zorientowali, że byli oszukiwani przy rozliczeniach finansowych i oszukiwaniu przy przekazywaniu informacji, to w zasadzie dla nich w pewnym sensie dawni partnerzy przestali istnieć. Po prostu się okazuje, że się skompromitowali kompletnie. I oni takich nauczek przeszli parę, no bo to jest jeszcze właśnie kwestia tego, co było w operacji Cezary. Ale mamy jeszcze, troszeczkę czasu minęło, ale mamy jeszcze ujawnienie tych na przykład gier operacyjnych z Ukraińcami. Mamy jeszcze te z Litwinami, jeżeli ja dobrze pamiętam. Więc ten model był powtarzany. I co i rusz się okazywało, że po prostu te siatki były spenetrowane albo że mieli podstawionych ludzi. I myślę, że dla Amerykanów i ich systemu działania to był w ogóle wstrząs. To znaczy oni w ogóle przeszli na inny model działania potem, czyli już bardziej werbowali ludzi wyjeżdżających zza żelaznej kurtyny na zachód, kiedy ta żelazna kurtyna została troszeczkę uchylona w drugiej połowie lat 60. I po prostu się już nie bawiono w coś takiego. A z drugiej strony no też większe możliwości wyjazdu były z kraju, bo w okresie stalinowskim to
pośrednika wyeliminowano w postaci polskich ośrodków politycznych.
Tak, znaczy polska emigracja została w jakimś stopniu skompromitowana, bo oni już tam nie wchodzili w te kwestie jakieś bardzo głęboko, kto tam jest winny, kto jest niewinny. No pewne osoby oczywiście nie miały z tym nic wspólnego, ale to wszystko szło, że tak powiem, do wspólnego rachunku. I koniec końców to te emigracje zaczęły być po prostu traktowane jako środowiska zupełnie niepoważne i kompletnie nieprzydatne. Co swoją drogą to wszystko jest też, jak się w ogóle patrzy na tę całą historię, to może być dla nas nauczka pod bardzo wieloma względami, jak chodzi o współczesność, ale to już jakby inna kwestia. Natomiast właśnie, mamy tutaj Tychotę i mamy Mackiewicza. I jak ta cała historia stała się aferą Bergu? No to jest właśnie związane z tym, że konflikt Sojki i Tychoty rozgorzał na poważnie. Sprawa stanęła przed sądem partyjnym i Tychota starał się pokazać, że działanie Sojki było nieprofesjonalne i że to się przyczyniło do konkretnych ofiar w ludziach i tak dalej. A Sojka jakby w drugą stronę się bronił. Natomiast kiedy przeprowadzono dochodzenie przed sądem partyjnym, no to stanęło na tym, że Sojka ma rację, a Tychota nie. Przy czym Tychota uważał, że po prostu zamieciono sprawę pod dywan i wydaje mi się, że tak było. Dlatego, że po prostu zdawano sobie sprawę z tego, że to są sprawy, które są kompromitujące dla stronnictwa i lepiej było tego nie drążyć. Natomiast Tychota to drążyć zaczął. Trudno powiedzieć też do końca, jakie były jego motywacje, bo jakby nie było, on w tym siedział po czubek uszu, dlatego że jego działalność w bazie północ, no to właśnie było wysyłanie tych kurierów, którzy jednak bardzo często ginęli. Aczkolwiek też nie wszyscy, trzeba sobie podkreślić, że tak było. Natomiast ta sprawa się stała też znana dlatego, że jak wspomniałem, emigranci potrafili czytać jednak prasę krajową i widzieli, że tutaj ten proces kurii krakowskiej, że jakieś inne rzeczy się takie dzieją bardzo niepokojące. Zaczęło się stawianie pytań i taką tajemnicą Poliszynela było to, że właśnie Rada Polityczna uczestniczyła w jakichś takich dziwnych działaniach, że w grę wchodziły pieniądze amerykańskie, ale także brytyjskie i sprawa została podchwycona, można powiedzieć, przez czołowego, bardzo lubianego na emigracji, przynajmniej jako autora, publicystę Stanisława Mackiewicza, bo powiedzmy politycznie to nie był lubiany, jak potem został premierem, natomiast był bardzo czytany. W związku z czym on przyczynił się poprzez wypuszczenie na rynek różnych broszur na ten temat do nagłośnienia tej sprawy. Właśnie trzecią osobą, która jeszcze tutaj może się powinna znaleźć, to był Jan Matłachowski, były działacz Stronnictwa Narodowego, z bardzo ładną kartą dawniej. Natomiast w połowie lat 50. wywiad wszedł z nim w kontakty i Matłachowski, który był już wtedy, można powiedzieć, outsiderem, jak chodzi o Stronnictwo Narodowe, był bardzo silnie skonfliktowany z tym, z Bieleckim, w ogóle ze środowiskiem. I on poprzez to, że mam zdaniem, po prostu od Tychoty miał wiedzę o pewnych rzeczach i zaczął to nagłaśniać. Matłachowski miał, tak jak Mackiewicz, od pewnego momentu, dziś byśmy to nazwali dialog operacyjny, był prowadzony z oficerem wywiadu działającym w Londynie jako dziennikarz. To był Andrzej Kłos, prawdziwe nazwisko, Jerzy Klinger, nazwisko przybrane. I tenże oficer wywiadu od nich, konkretnie od Matłachowskiego, dostał w ogóle pewne dokumenty dotyczące tej sprawy, które potem były reprodukowane tutaj w prasie, a wcześniej Bezpieka je sobie, że tak powiem, w biuletynie opublikowała i gdzieś tam wykorzystywała też do różnych swoich celów. Natomiast no, tam na emigracji wrzało. Bo sprawa się, że tak powiem, została ujawniona w momencie bardzo szczególnym. Generał Kazimierz Sosnkowski, jako taki mąż opatrznościowy emigracji, prowadził rozmowy pomiędzy zwaśnionymi obozami po to, żeby doszło do zjednoczenia. I naprawdę niewiele brakowało, żeby do tego zjednoczenia doszło, ale, że tak powiem, reminiscencje były zbyt silne. I
opisane przez Kettelbacha.
No właśnie, i tutaj ta rozgrywka była taka, że po prostu Mackiewicz, Zalewski, prezydent de facto torpedowali to porozumienie, odwołując się do sprawy Bergu, czyli tego, że po prostu te środowiska tych jakby drugiego obozu się sprzeniewierzyły w ogóle tego, czym ma być emigracja, bo doprowadzili do śmierci ludzi i do przyjmowania, to był przede wszystkim zarzut, przyjmowania pieniędzy od obcych ośrodków i obcych władz na rzecz prowadzenia jakiejś działalności szpiegowskiej. I to wszystko zostało tam poddane badaniu w obu tych ośrodkach, jakieś takie właśnie ala dzisiejsze komisje śledcze, jak to się mówi. Zaczęto tam badać. I też oczywiście było tak. Jedni chcieli coś powiedzieć, inni nie chcieli. Jakieś mataczenie, jakieś papiery ginęły, jakieś się pojawiały. Potem się pojawiła też ta książka w 1954 roku, taka książka, broszura Kazimierza Techoty, ostatni raport, gdzie on opisał, jak to w jego przekonaniu było. Bardzo ciekawe to są informacje i to się bardzo ładnie komponuje z tym, co wynika nam z materiałów operacyjnych. Jak się to wszystko zestawi łącznie, to się pięknie jedno z drugim uzupełnia. Także stąd można powiedzieć, że to się stało aferą właśnie dzięki temu, że to się stało po prostu znane publicznie. Natomiast tajemnicą Poliszynela było to, i tu stąd się może te niedomówienia biorą, że to się wszystko skupiło na Stronnictwie Narodowym przede wszystkim i na Radzie Politycznej. Tam jeszcze PPS troszeczkę gdzieś w tym wszystkim się pojawiał, ale powiedzmy pobocznie. Ale tę działalność prowadził też ośrodek wojskowy, była ta grupa Widowska i inicjatyw było znacznie więcej. I wydaje mi się, że tu problemem było to, że ileś tych środowisk miało gdzieś tam, że tak powiem, coś na sumieniu, czy też prowadziło jakąś tą swoją działalność i jednocześnie to tu się skupiono tylko na tym. Jeżeli by się przy tym za bardzo gmerało, to by nagle się mogło okazać, że w zasadzie cała emigracja jest w to umoczona, albo prawie cała. Nagle by się okazało, że chyba tylko mikołajczykowskie PSL nie prowadzi takiej działalności, a z kolei Mikołajczyk wyklęty w emigracyjnym Londynie. W związku z czym to jest temat, który jest sam w sobie wart jeszcze głębszego zbadania. Na ten temat już mamy publikację, bo i pisała profesor Anna Siwik, i Andrzej Friszke pisał, i Paweł Ziętara pisał, i Sławomir Cęckiewicz pisał. No możemy całą grupę badaczy wymienić, którzy a propos tych emigracyjnych różnych rozgrywek opisywali, co tam się działo. W każdym razie to wszystko doprowadziło do tego, że te dwa obozy po prostu się na dobre podzieliły i do jakiegoś zjednoczenia, aczkolwiek też już w zupełnie innych warunkach to doszło dopiero w latach 70., ale kiedy to wszyscy znaczyli dużo mniej i to też nie jest tak, że tam wszyscy się chcieli jednoczyć, w związku z czym to było, powiedzmy, czymś, co jakby doprowadziło, powiedzmy, wspólny wysiłek emigrantów doprowadził do tego, że przestali odgrywać jakąkolwiek rolę. I można powiedzieć, jak w przysłowie, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. No to tutaj skorzystała komunistyczna władza. Dlatego, że oczywiście to było pięknym materiałem dla propagandy. Tu mamy Wiesława Górnickiego, później czołowego doradcę generała Wojciecha Jaruzelskiego w latach 80., wcześniej dziennikarza. Także takie transfery ze środowiska dziennikarskiego do polityki to nie jest kwestia współczesna, ale także dawniejsza.
Nie, no tak, Jerzy Urban też.
Jerzy Urban też, oczywiście. No, to jest właśnie podobne czasy, w podobnych czasach mniej więcej oni działali. Górnicki w tamtym okresie był wykorzystywany też jako agent, jeździł do Londynu, tam szpiegował tych emigrantów też jako dziennikarz. Natomiast no akurat tu mamy jeden z tekstów w takim poczytnym, kolorowym piśmie Świat, gdzie mamy po prostu fotokopię. To są te dokumenty, które, jak mi się wydaje, pochodzą od Matłachowskiego. Czyli po prostu rezydentura londyńska od Matłachowskiego, agenta Maksyma, miała takie materiały. Tutaj fragmenty opublikowano i to po prostu w tej prasie się pojawiało. Natomiast Berg był potem stałym punktem odwołania. w latach 60. jakiś konflikt na emigracji, to zawsze gdzieś ten Berg się pojawiał. Jak trzeba było uderzać w Radio Wolna Europa, to się przypominało, Berg mówił, a że już wtedy za pieniądze amerykańskie się tutaj wysługiwano. Także ten mit Bergu, po Bergu, on się toczył po prostu, to trwało i trwało, a co więcej, te modele pracy operacyjnej zostały po prostu wyciągnięte z szuflady czy z szafy jakiejś pancernej, bardziej można by powiedzieć, w latach 80. przy rozpracowaniu Solidarności, bo to są naprawdę bardzo podobne metody. Jako ciekawostka tu też, agenci, można powiedzieć, że sobie tutaj spokojnie żyli, oni jakąś, bezpieka im pomogła znaleźć pracę, jakoś już ich mocno nie wykorzystywano poza tymi sprawozdaniami, które zdali po powrocie. Natomiast jak trzeba było namieszać, to na przykład się przekazało agentowi Wojciechowi, żeby napisał list do emigrantów, to jest początek i jego koniec listu z 56 roku, gdzie się ustosunkowuje do wyników badań jednej z tych komisji śledczych emigracyjnych i właśnie przy okazji, że tak powiem, ileś szczurów jeszcze w to środowisko wpuszcza, bo to jest pranie brudów a propos różnych takich złego prowadzenia się, złodziejstwa, jakichś takich rzeczy. I on oczywiście, oni to rozesłali. No jest to taka po prostu czarna propaganda w wersji listowej. W każdym razie ten dokument akurat jest z archiwum z Sikorskiego, z Londynu. Natomiast no, wiele osób dostało to po prostu w poczcie. Natomiast no, potem właśnie ów Jan Homa Ostaszewski znika. Już się go nie widzi publicznie. Natomiast no, oboje dożyli, że tak powiem, swojego wieku i że tak powiem, nic im się złego specjalnie działo. Co więcej, dostawali pieniądze z MSW. Natomiast co do samej operacji. To jest też ten model, o którym mówiłem, takiej sztafety. To znaczy, jak się skończyła operacja Ośrodek, to się zaczęła następna faza operacji Ośrodek. Czyli po prostu z jednej strony wyprowadzono agentów ze sprawy, ale już byli następni agenci i bardzo liczono na to, że Henryk Grabowski, agent Ryszard, człowiek, który miał na koncie, myślę, że ma na koncie naprawdę bardzo wiele osób, które po prostu zdekonspirował przed UB. To jest też człowiek na odrębny, większe studium. W każdym razie liczono na to, że on będzie miał taką, wypracuje się mu taką pozycję tutaj w kraju, że on będzie tym następnym, który jak agent Wojciech znajdzie się jako agent Ryszard wtedy gdzieś w Niemczech i będzie tam pełnił podobną rolę. Rzecz w tym, że te ośrodki zostały tak skompromitowane, że zostały rozwiązane i w zasadzie te zgliszcza, które pozostały po ujawnieniu operacji, przestały funkcjonować latem 1953 roku. Ludzie, którzy w to byli zaangażowani, powyjeżdżali częściowo z Niemiec w ogóle, albo się w ogóle wyłączyli z jakiejś działalności. I w zasadzie UB, próbując tę operację przygotować, nie za bardzo było w stanie to zrobić. W momencie, kiedy Grabowskiego przerzucono za granicę, to się okazało, że on tam nie ma z kim gadać. Więc cała jego ta operacja, skrupulatnie przygotowana, po prostu się spóźniła. Natomiast kiedy on tam wyjechał, to już był rok 55, już były, tu się zaczynała zaraz odwilż, różne uwarunkowania się zmieniały i w gruncie rzeczy on też był już traktowany jako osoba bardzo podejrzana ze względu na to, że po prostu czegoś się emigracja nauczyła na tamtych przypadkach, czyli że no, jak ktoś tu prowadzi działalność konspiracyjną, jakąś szeroko zakrojoną, to się trzeba temu bardzo poważnie przyjrzeć, bo może się okazać, że to znowu jest jakaś podpucha UB. I to jest mniej więcej finisz tej historii. Chociaż jak wspomniałem, wątków pobocznych jest tu bardzo dużo. To, co przedstawiłem, jest bardzo dużym uproszczeniem tego wszystkiego, bym powiedział publicystycznym, ze względu na sposób może opowiadania o tym wszystkim. Natomiast wydaje mi się, że ta historia niesie ze sobą bardzo wiele ciekawych wniosków, które dotyczą po prostu tego, że właśnie te środowiska emigracyjne, które tak ze sobą silnie walczyły, doprowadziły do tego, że same po prostu się skompromitowały i zniszczyły. Okazało się, że liczenie na to, że służby komunistyczne, bezpiekę da się przechytrzyć, to jest bardzo, wtedy była bardzo daleko idąca naiwność. A poza wszystkim to też pokazało, jak po prostu, że tak powiem, uwieszono się u klamki aliantów, żeby pozyskać pieniądze. Zachowywano się wobec nich w sumie nieuczciwie. A koniec końców, jak to zostało ujawnione, zostali potraktowani po prostu bardzo bezceremonialnie, im podziękowano za współpracę, bo po prostu to była kompromitacja.
Co mnie dziwi, zupełnie.
Tak. Także, jak mówię, materiał rzeczywiście być może nawet na jakiś serial, ale tak naprawdę takich seriali to byśmy mogli kręcić i kręcić, gdybyśmy mieli scenarzystów, którzy opanowaliby ten materiał, a to jest rzeczywiście rzecz dla historyka trudna do opisania. I taka już dygresja może osobista z mojej strony na koniec, że Napisałem na ten temat artykuł i mam poczucie, że ten tekst jest tak gęsty od informacji, że ja naprawdę mam świadomość, że będzie się go ciężko czytało. I teraz powstaje pytanie, jak o takich rzeczach pisać, żeby oddać te różnego rodzaju niuanse, żeby opisać te detale, które tutaj mamy w odpowiedniej proporcji w stosunku do rzeczy, które detalami nie są, a rzeczami kluczowymi. I żeby to wszystko po prostu było strawne. Bo od historyków oczekuje się teraz książek na 200 stron, najlepiej jak najmniej przypisów, żeby się leciutko czytało. A z drugiej strony mamy coś takiego, tak wielokrotnie złożonego, a jednocześnie tak ważnego. I oczywiście moglibyśmy poprzestać tylko na wnioskach końcowych, no ale bądź co bądź, ktoś kiedyś będzie musiał te operacje opisać. Nie wiem, czy to będę ja, czy nie, zobaczymy, ale no to po prostu pokazuje, że te oczekiwania wobec historyków, że wszystko będzie takie przyjazne, zderzają się z tym, że mamy materię tak wielopłaszczyznową, że no naprawdę nie jest prosto zrobić to w sposób przystępny, żeby jeszcze przy okazji wytłumaczyć czytelnikowi te wszystkie niuanse, czym jest ówczesna emigracja, jak się ten świat zmieniał w tym czasie. Tych problemów jest po prostu cała masa.
Proszę Państwa, ja mam nadzieję, że chociaż trochę Witek przybliżył i opisał to wszystko, co funkcjonuje pod nazwą Afera Bergu. Też uważam i w pełni się zgadzam, że to jest absolutnie temat na serial i to arcyciekawy serial. Liczę, że uda się kiedyś napisać tobie może książkę, esej bardziej popularną na ten temat, gdzie rzeczywiście tło polityczne, historyczne zostanie zarysowane. No i to jest też historia, gdzie odżywają liczne polskie wady narodowe. Chociaż podobno takowych nie ma, wad narodowych. Ja uważam, że jednak są. Idąc trochę za Romanem Dmowskim, po prostu historia, która powtarza się raz na jakiś czas, można powiedzieć, w naszej biednej, pięknej ojczyźnie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I zachęcam Państwa do oglądania kolejnych odcinków wszystkich cykli, które są na IPN TV. Dziękuję bardzo.